Panie i Panów Radnych, witam Burmistrza Wielunia, Pana Pawła Okasę, Skarbnika Miasta Wielunia, Panią Danutę Kondracką. Witam sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli, naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Serdecznie witam obecnych na sali zaproszonych gości. Witam obecne na sesji media, prasę lokalną, widzów telewizji kablowej, Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz słuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej. Dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zawiadomienie o miejscu i terminie sesji wraz z porządkiem sesji oraz projektami uchwał otrzymali wszyscy radni. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowy skład rady 21 radnych obecnych jest 19 radnych, a zatem stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji. Czy ktoś z pań i panów radnych składa wniosek w sprawie zmiany porządku obrad? Rada, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Bardzo proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, radną Bożenę.
Witam pana burmistrza, pana przewodniczącego, radnych i zebranych gości. Wniosek numer 15 łamany przez 33 przez 17 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 września 2017 roku. W sprawie zdjęcia z porządku obrad 41 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu punktu 8. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na odbytym w dniu 21 września 2017 roku posiedzeniu wnioskuje jednogłośnie przy 9 głosach za, aby zdjąć z porządku obrad 41 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu punkt 8 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego obywatela miasta Wielunia. Powodem zdjęcia tego punktu były liczne uwagi do przedstawionego nam regulaminu i chęć ponownego opracowania regulaminu, który zadawalałby wszystkie strony. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, komisja również, Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej na wczorajszym posiedzeniu również wnioskuje, zawnioskowała o zdjęcie tego punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji. Przy 9 głosach za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zadanie głosu pana radnego Czesława Korpana.
Ja w innej materii. Mnie się wydaje, że my coś tutaj według mnie nie jest stosowne i nie jest tak pilne i niepotrzebne według potrzeb, żebyśmy na sesji rozpatrywali 40 punktów. Ten problem jest właśnie jako obowiązany. Żeby się przygotować do tego spotkania i z każdym punktem się zapoznać, żebyśmy mieli wtedy czasu. Ja mam taką propozycję, żeby w przyszłości taki procesy wyrobić i nie powodować, żebyśmy tu może siedzieli tego 40 punktów, czy w ogóle czasu. Także tutaj ograniczyć ilość punktów.
Dziękuję bardzo. Więcej wniosków nie ma do porządku obrad. Wniosek dwóch komisji stałych Rady Miejskiej o zdjęcie punktu 8 porządku obrad. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem punktu 8 porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Siedemnastu radnych głosowało za wnioskiem. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Jeden radny. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 17 radnych głosowało za wnioskiem. Nikt nie był przeciwny. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska wniosek przyjęła i tym samym wyraziła zgodę na zdjęcie punktu 8 z porządku obrad. Informuję Radę, że punkty od numeru 9 do numeru 38 będą miały numerację o 1 niższą. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 2 porządku obrad. To jest przyjęcie protokołów z 35, 36, 37, 38, 39 i 40 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Protokoły zostały sporządzone. Do prądu są w Biurze Rady, Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, jak również Państwo Radni otrzymali sporządzone protokoły na swoje skrzynki mailowe. Czy do protokołu z 35 sesji Rady Miejskiej są jakieś uwagi, zastrzeżenia? Nie ma. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu 35 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Obecnych na sali obrad jest 19 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie protokół z 35 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 36 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Czy są jakieś uwagi, zastrzeżenia do sporządzonego protokołu? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 36 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18 radnych głosowało za przyjęciem. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół z 36 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 37 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Czy do protokołu są jakieś uwagi? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 37 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę podnieść ręki. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Obecnych na sali obrad jest 19 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie protokół przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 38 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Czy do sporządzonego protokołu są jakieś uwagi? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Obecnych na sali obrad jest 19 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z 38 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Protokół został sporządzony. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Obecnych na sali obrad jest 19 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie protokół przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu 40 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Czy do protokołu są jakieś uwagi? Nie słyszę, nikt nie zgłasza. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 40. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Nikt nie był przeciwny. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół 40. sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad. To jest informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieluń za pierwsze półrocze 2017 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie przyjęła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wieluń za pierwsze półrocze 2017 roku. Otwieram dyskusję. Kto z panów radnych zgłosił się do dyskusji? Pan radny Robert Duda. Pani radna Honorata Freus-Grzelak. Czy pan radny Grzegorz Kucharski? Proszę? Lista cały czas jest otwarta. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze będzie brał głos? Na razie więcej zgłoszeń do dyskusji nie ma. Lista usług pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Roberta Dudę.
Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. W moim wystąpieniu, które mam zaszczyt wygłosić w imieniu Klubu Radnych Sport, Zdrowia i Edukacja, odniosę się do realizacji dochodów majątkowych zaplanowanych z tytułu sprzedaży gruntów pobyłych cukrowni oraz do wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, która dotyczyła m.in. tego zagadnienia. I co do tego? Otóż jak państwo radni wiedzą, a wynika to z informacji zawartych w protokole pokontrolnym, że w dniu 14 marca tego roku pan burmistrz Paweł Okraca zawarł umowę o współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie przeprowadzenia przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości pobyłej cukrowni, które są objęte tak zwaną podstrefą Wieluń i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 roku nazwane kompleksem nr 5. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazała, że w paragrafie pierwszym tej umowy pan burmistrz w imieniu gminy Wieluń złożył oświadczenie, że gmina jest właścicielem wszystkich przedmiotowych niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 21,5289 hektara. Co się okazuje? Otóż okazuje się, jak jest napisane w protokole pokontrolnym, że w swoim oświadczeniu pan burmistrz Paweł Okraca podał nieprawdziwe informacje. Bowiem gmina Wieluń jest właścicielem jedynie działki oznaczonej symbolem 60/4 o powierzchni zaledwie 2,52 ara, natomiast właścicielem pozostałych działek o powierzchni ponad 21 hektarów jest Skarb Państwa, a gmina jest tylko użytkownikiem wieczystym. W związku z tym pierwsze pytanie, panie burmistrzu. Dlaczego w imieniu gminy Wieluń oświadczył pan nieprawdę, wprowadzając tym samym Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i również potencjalnych inwestorów w Płock? Oświadczył pan również we wspomnianym paragrafie pierwszym tejże umowy, że przedmiotowe działki są niezabudowane, co również jest niezgodne ze stanem faktycznym i na to zwracają uwagę kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola wykazała również, że wszelkie pana notatki i uzgodnienia ze sprzedającym zmieniający zapisy aktu notarialnego w sprawie płatności za przedmiotowe grunty są nieważne, bowiem powinny być wykonywane w obecności notariusza, a nie były. Na marginesie przypomnę, że zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady pod przewodnictwem pana radnego Grzegorza Kowalskiego w protokole z dnia 11 kwietnia tego roku również wykazał tego typu niepoprawności. Kontrolerzy RIO wyraźnie stwierdzają, że odpowiedzialność za powyższe uchybienia nieprawidłowości ponosi właśnie pan. Nikt inny, tylko właśnie pan, panie burmistrzu Obraz. Pytam się, za co płacimy 15 tysięcy złotych miesięcznie Kancelarii Prawnej z Wrocławia, skoro we współpracy z nią popełnia pan tak kardynalne błędy i tym samym przy okazji kompromituje pan gminę i jej mieszkańców. Oczekuję, panie burmistrzu, że podczas dzisiejszej sesji publicznie przeprosi pan mieszkańców gminy Wieluń za to, co pan zrobił, czyli za wszelkie nieprawidłowości, które się pan odnosił w tej kwestii. Co do realizacji dochodów. Kilka dni temu, dokładnie 13 września na łódzkiej, na stronie łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu dotyczącym interesującego nas kompleksu nr 5. Komunikat dotyczy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności na jesień budowlanych o powierzchni nieco ponad 85 arów, z zaznaczeniem, że teren ten jest wpisany do ewidencji zabytku oraz stanowi strefę w ograniczonej ochronie konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych. Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi 485 tysięcy złotych, co daje kwotę 56 zł na metr kwadratowy, pod warunkiem, że znajdzie się w jednym terminie. Przetarg ten wynika z uchwały, jaką podjęliśmy dokładnie 5 miesięcy temu. Przypomnę państwu, że we wspomnianej uchwale wyraziliśmy zgodę również na sprzedaż trzech innych działek o łącznej powierzchni 3,6 hektara. I co z tego? Minęło 5 miesięcy i na dzień dzisiejszy mamy informację tylko o jednym wspomnianym przetargu. A co zresztą? Zdaję sobie sprawę z tego, że procedury dotyczące przetargów ogłaszanych przez specjalne strefy ekonomiczne są czasochłonne, ale nie aż tak. Gdzie są te tak zwane twarde oferty tajemniczych inwestorów, panie burmistrzu, o których pan w równie tajemniczy sposób mówi, podając przy tym coraz to nowe terminy sprzedaży gruntu, za które zapłaciliśmy 12 milionów złotych dwa lata temu i za które z miesiąca na miesiąc z tytułu odsetek ponosimy coraz to większy koszt. Na tej sali wielokrotnie padały pytania o realizację zaplanowanych tegorocznych dochodów z tego tytułu w wysokości 9 milionów złotych. Pewnie i z przekonaniem zawsze odpowiadał pan, że tegoroczna ich realizacja jest niezakłócona i z pewnością zostanie wykonana. A to się okazuje. Wspomniany dochód dzisiaj chce pan zmniejszyć o kwotę ponad 6 milionów złotych. Pytam się, na jakiej podstawie zaplanował pan tegoroczny dochód z tego tytułu? Czy na podstawie listów inwestycyjnych, czy może pisemnych umów zawartych w opisie prawa z potencjalnymi inwestorami? Dysponuje pan takimi dokumentami? Otóż okazuje się, że nie. Skoro nie potrafi pan tego udowodnić, to jaką mamy gwarancję, że przez te dwa lata mówił pan prawdę i dlaczego musimy kolejny raz panu uwierzyć na słowo? Coraz bardziej charakterystyczne dla pana jest to, że wszelkie działania proponowane i przedstawiane przez pana na wstępie wydają się być obiecujące. Natomiast ich realizacja niestety kończy się fiaskiem. Przykładów jest wiele, chociażby przeciągający się w nieskończoność termin oddania do użytku kinoteatru Syrena. Wspomnieć należy o planach związanych z Neafką, które już chyba nikt rozsądny nie wierzy. Czy też o niewykorzystanej szansie związanej z geotermią. Ostatnio otrzymaliśmy informację o odrzuceniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego z przyczyn formalnych programu rewitalizacji terenu basenu Targowiska. Zamiast 30 milionów dofinansowania gmina poniosła koszty w wysokości 107 tysięcy złotych. Ogromne dofinansowanie z tego programu otrzymały natomiast Potylnice. W związku z tym stwierdził pan, że ta decyzja kłóci się z pana inteligencją. Burmistrz Potylnic z kolei na łamach lokalnej gazety odpowiada, że trzeba umieć pogodzić się z żelazną zasadą, że do skonstruowania dobrego projektu potrzebne są trzy elementy. Po pierwsze wiedza, po drugie wiedza i po trzecie wiedza. a inteligencją można się posłużyć tylko w przypadku, gdy spełnione są wspomniane trzy elementy. Tak jak każdy widzi, są niestety bezlitosne. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w świetle proponowanych zmian w budżecie oraz chęcią zaciągnięcia 9,5-milionowego kredytu na 3 miesiące przed zakończeniem roku, można z tego przekonaniem stwierdzić, że kolejny Pana budżet okazał się cudowny. I sprawę trzeba postawić jasno, Panie Burmistrzu. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie Pan. Nie kto inny, tylko Pan. W związku z tym i w obliczu przedstawionych przeze mnie naszych spostrzeżeń i opinii, Klub Radnych Sport, Zdrowie, Edukacja negatywnie ocenia działalność Pana Burmistrza Pawła Okrasy za realizację budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Panią Radną honoratę Preuszelak.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, goście zaproszeni. Ja tutaj już częściowo już Radny Witaj żeby się wypowiedziało. Ja się odniosę do jednych kwestii. Będziemy dzisiaj podejmować też uchwałę w sprawie zmiany w budżecie, w którym w dziale 900 jest punkt trzeci, który mówi uzbrojenie terenów 500. Będziemy przeznaczać, wprowadzić następujące zmiany. Kwotę 500 tysięcy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie osiedla cukrownych. Przesunąć na lata 2018-2019. Panie Burmistrzu, tak samo odniosę się do protokołu z kontroli z RIO. W zakresie innych ustaleń w punkcie pierwszym jest napisane. Strony oświadczyły, że oznaczona kwota, mówimy o kwocie 12 milionów, sprzedaży w kwocie 12 milionów, wpłatna jest w sposób następującym kwotą. 3 600 000 zostanie zapłacone niezwłocznie, 8 400 000 zostanie zapłacone do dnia 30 listopada, ale odniosę się do kwoty 500 tysięcy. W tym czasie została wypłacona kwota 8 400 000. W tym 500 tysięcy. Dlaczego zostały wypłacone wszystkie te kwoty i nie zostało nie zostało zmieniony, nie został zmieniony akt notarialny uwzględniający tą kwotę 500 tysięcy złotych. Panie Burmistrzu, Pan Kikowicz miał te tereny uzbroić. To nie my za nie powinniśmy płacić i zagospodarować. Dlaczego my mamy znowu podnosić? To jest ogromna kwota. I w tej chwili dzisiaj jest naprawdę, postawiam Was Pan w bardzo trudnej sytuacji. Tak jak już Panowie powiedzieli, bo wszyscy na ten temat rozmawiamy. Jaką my wszystkie mamy podróż? Czy kolejny raz zaufać i zagłosować za podjęciem następnego kredytu, jeżeli to są takie naruszenia, które, tak jak już tu Panowie wspomnieli, mamy kancelarię z Wrocławia, taką potężną, tak dobrze działającą, to są radcy prawni. Jeżeli oni nie są osobami tak zdolnymi, to po co my ich zatrudniamy? Czy nie powinniśmy zerwać umowy i zatrudnić naprawdę odpowiednich fachowców? Ale jakich? Mamy przecież wielu też dobrych fachowców. Dlaczego, Panie Burmistrzu, my sięgamy po firmy z zewnątrz, tak jak nie tylko i wyłącznie prawników. Wszystko nie dajemy naszym lokalnym. Przecież w Wieluniu też mamy dobrych fachowców, dobrych prawników. Dlaczego bierzemy z zewnątrz, którzy nie potrafią Panu sprawdzić, czy dobrze jest przygotowana umowa, idąc do notariusza, podpisując akt własności? Panie Burmistrzu, naprawdę, dla mnie to jest jako mieszkanki tej gminy i mieszkanką tego terenu, no słysząc takie nieprawidłowości, bo ja wiem, że tutaj jest wiele takich uwag, ale nie, one są też istotne, ale nie tak istotne jak kwota 500 tysięcy, którą my mamy zapłacić za to, co miał Pan Kitowicz zrobić. Panie Burmistrzu, dziękuję. My już zapłaciliśmy, tak, a dlaczego to my mamy? Teraz kto nam to zrobić? Pan Kitowicz, który nam się śmieje w twarz, dostał kasę, zwinął interes i poszedł. No naprawdę, Panie Burmistrzu, postawił nas Pan w bardzo pobudliwej sytuacji dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A jeszcze przepraszam, jeszcze dokończę, bo już nie będę zabierać. Proszę mi powiedzieć jeszcze tak. Mieszkańcom obiecuje się bezpieczeństwo, czy ulica Fabryczna, czy PLW. Co z tymi inwestycjami? To teraz by miały odejść na bok? Jeżeli dzisiaj zrobimy nie podmiotujące ja czy ktoś inny ręki za kredytem. Nie wiem, panie burmistrzu, rozczarowana jestem. Taką informację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kowalskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. To tylko na bieżąco. Chciałbym, żeby i pani honorata i reszta też zapoznali się być może z protokołem zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej i tam też o tym wszystkim mówiliśmy, także protokół wnioski tylko pewne rzeczy jeszcze dorzucał, uściślał. Natomiast jeśli chodzi o informację dotyczącą wykonania budżetu, pragnę poruszyć kilka spraw. Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, ile kosztowało nas, mieszkańców kino, jakie są koszty przebudowy kina teatru. Proszę podać kwotę brutto lub netto, jaką wydano na tą inwestycję. Prosiłem pana burmistrza o to na komisji rewizyjnej, a pan burmistrz obiecał podać tę kwotę na sesji Rady Miejskiej, dlatego o to dopytuję. Chciałbym po drugie, aby pan burmistrz potwierdził lub zaprzeczył informacji, która padła z pana ust również na komisji rewizyjnej, iż mieszkańcy osiedla Wyszyńskiego, zwłaszcza ci najbardziej zainteresowani, czyli bloków 32, 34, 35, 6, również w tym roku nie doczekają się budowy parkingu oraz drogi dojazdowej, po co starają się już od kilku lat. Przypomnę, że Rada Miejska bodajże tak trzykrotnie przyjęła uchwały, w których ta inwestycja była zapisana, ale z roku na rok zamiast budowy pan burmistrz przerzuca te środki na inne sprawy, bądź też no, po prostu brakuje tych środków w budżecie. Po trzecie, podobna, a może jeszcze chyba gorsza sytuacja dotyczy pana obietnic związanych z przeniesieniem przekaźnika telefonii komórkowej z budynku po byłej Amerykance. To już chyba dwa lata temu na zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla obiecał pan, że w ciągu tygodnia ten przekaźnik zniknie, czy też zostanie przeniesiony. Sugerował pan nawet w pewnym momencie, że na wysypisko śmieci w Rudzie. Od tego czasu nie pojawia się pan na zebraniach, a na komisji rewizyjnej pytany przeze mnie o tę sprawę odpowiedział pan, że nic pan w tym temacie nie wie, że nie jest to już sprawa Urzędu Miasta i Burmistrza. Pragnę więc przytoczyć panu pewne też dane, które zdobywam od jakiegoś czasu, pozyskuję. Otóż panie burmistrzu, w bloku numer 37 na osiedlu Wyszyńskiego od momentu, kiedy ten przekaźnik działa, zmarło już 8 osób, a 12 jest w trakcie leczenia i są to osoby, które zmarły bądź leczą się w wyniku chorób nowotworowych. Podobna sytuacja ma miejsce w bloku numer 33, gdzie zmarło na te choroby 10 osób, a 14 jest w trakcie leczenia. To są pierwsze dane, które pozyskuję i będę starał się panu systematycznie je uzupełniać. Pytanie panie burmistrzu brzmi po prostu, kiedy uwolni pan mieszkańców osiedla Wyszyńskiego od tego przekaźnika? Czwarta kwestia, panie burmistrzu, ile wniosków należy złożyć, bardzo często popartych podpisami mieszkańców? Ile razy radny Rady Miejskiej w Wieluniu musi prosić o to, aby ze względów bezpieczeństwa na ulicy Moniuszki pojawiło się, czy zostało zamontowane, wbudowane, wyniesione przejście dla pieszych, bądź też po prostu próg zwalniający? Czy naprawdę musi tam dojść do tragedii? Przy tej ulicy w ostatnich latach, przypomnę państwu, pobudowało się wiele nowych budynków wielorodzinnych. Zamieszkuje tam wiele rodzin z małymi dziećmi i te dzieci po prostu przebiegają przez tą ulicę na drugą stronę, tam gdzie jest plac zabaw. No, naprawdę, nie wiem jak długo jeszcze. Ja przypominam sobie, że dwa bądź trzy wnioski, które złożyłem na pana ręce, no chyba jak widać są niewystarczające, aby zwołać Komisję Bezpieczeństwa i podjąć jedynie słuszną w mojej opinii decyzję w tej sprawie. Po piąte, panie burmistrzu, w związku z realizacją budżetu pragnę zapytać, dlaczego do tej pory lokal przy ulicy Królewskiej po byłym sklepie Olimp stoi niewykorzystany. Przypomnę, że Klub Radnych Sport, Zdrowie, Edukacja złożył w marcu tego roku projekt uchwały dotyczący utworzenia w tym miejscu Centrum Seniora. Projekt pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Radę Seniorów. Projekt oczekiwany przez środowisko seniorów i nie tylko. Po szóste, czy naprawdę chce Pan kolejny raz iść do sądu? Myślę tu o porażce projektu dotyczącego budowy basenu przy ulicy Broniewskiego, przygotowanego ponoć przez wybitnego eksperta SGH, o czym mówił Pan również na komisji rewizyjnej. Mówił Pan też, że został, i tu zacytuję, bezczelnie ograny, że to zemsta za inne sprawy. Osobiście wyrażam obawę, Panie Burmistrzu, że w sądzie może spotkać Pana to samo, ponieważ nie mogę doszukać się spraw, które byłyby wygrane przez firmę wspomnianą tu już dzisiaj prawniczą z Wrocławia, reprezentującą naszą gminę. W pamięci raczej mam ostatnie przegrane, czy też porażki tychże prawników, choćby z jeszcze poprzednim właścicielem, tym pierwotnym terenu po byłej cukrowni, gdzie no, wyrok sądowy opiewa w tej chwili na około 500 000 zł, proszę Państwa, które z naszego budżetu też będą musiały być wydane. Przypominam sobie również niedawną sprawę dotyczącą przetargu na obsługę komunikacji miejskiej, a także inne, które naraziły gminę na straty, jak choćby jeszcze sprawa zadziwiająca też dla mnie, a dotycząca zawartej ugody z firmą zajmującą się pracami na cmentarzu komunalnym. Siódma sprawa, chyba ostatnia, takie pytanie. Czy mówiąc o instalacji RIPOK, Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji o instalacji RIPOK w Rudzie, mijał się Pan z prawdą, ponieważ trwa w tej chwili taka, bym powiedział, żywa dyskusja na ten temat, czy celowo i świadomie padły z Pana słowa RIPOK, czy pomylił się Pan chcąc powiedzieć, że jest to instalacja zastępcza, która będzie funkcjonowała tylko do 2018 roku. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze drogo zgłasza się? Pan radny Wojciech Psuja, Pan radny Czesław Korpal, Pani Bożena Żurek,
Pan Majcher,
Pan radny Mieczysław Majcher i ponownie Pani radna Honorata Freus-Żurek. Bardzo proszę, aby Państwo radni, jak zabierają głos, to żeby wystąpienie było w temacie wykonania budżetu za pierwsze półrocze, ponieważ ta informacja jest przedmiotem obrad. I proszę ograniczać wystąpienia właśnie do wykonania budżetu za pierwsze półrocze. O zabranie głosu proszę Pana radnego Wojciecha Psuję.
Bardzo dziękuję. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Goście, Mili Państwo. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze budzi we mnie ogromny niepokój. Niepokój związany z wykonaniem całości tego budżetu, a co w konsekwencji może doprowadzić, że budżet, który rozpoczęliśmy z 4-milionową nadwyżką, zakończy się 7,5-milionowym deficytem. Brawo. Jedyny ratunek, który zaproponował nam Pan Burmistrz, to sprzedaż zasobów gminy Wieluń. Jestem ciekaw, co jeszcze Pan sprzeda, Panie Burmistrzu, skoro zamiast sprzedawać ziemię w byłej cukrowni, które były zakupione dla Neapol, którego jak wiemy nie będzie, i wszystkie te obietnice, które tu szumnie głosił Pan radny i opinii publicznej, to wprowadzanie opinii publicznej w błąd, jak i wprowadzanie radnych w błąd. Tak naprawdę nie było żadnej notatki służbowej, nic na to, że to Neapol w ogóle tutaj przyjdzie. Całe zasoby gminy Wieluń chce Pan sprzedać, aż strach myśleć, kiedy wystawi Pan ratusz na sprzedaż. Bo tylko chyba to Panu za niedługo zostanie, żeby sprzedać. Ale teraz do meritum sprawy. Dział 600. Transport i łączność. Wykonanie w ciągu 6 miesięcy, pół roku, zaledwie 16% inwestycji. Co takiego dzieje się, Panie Burmistrzu, że z 24 planowanych inwestycji tylko 4 w pierwszym półroczu zostały zrealizowane przy tak dobrze skonstruowanym budżecie? Albo inaczej. Inaczej, z 24 inwestycji każda jest wykonana tylko w 16%, czyli miernie, marnie, tak bym powiedział. Ten dział obrazuje nam, jak wykonywana jest część inwestycji w trakcie Pana kadencji. Na przykład plan parkingowy przed basenem, między basenem a przedszkolem, jest właśnie wykonany nie w pełni. Co z tego, że Pan zrobił plan inwestycji, skoro woda stoi i skoro nie można normalnie dziecka wprowadzić do przedszkola, bo trzeba iść po kałużach. No super inwestycja wykonana, nic ona nie dała. Czy też łącznik dla osób niepełnosprawnych, właśnie łączący osiedle Wyszyńskiego z basenem. 10 metrów kwadratowych inwestycji do tej pory nie zrobiono. W międzyczasie mam takie pytanie, czy na przykład gminę stać, aby impreza w Dąbrowie, Dzień Dziecka, była o 6 tysięcy droższa niż piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez gminę Bieluń. Fakt, że obie imprezy są organizowane przez gminę Bieluń. Wracam jednak do wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Panie Burmistrzu, udział 754. Panie Burmistrzu, nie dziwię się, że wielu mieszkańców mojej gminy nie może czuć się bezpiecznie w mieście. Mury klasztoru Bernardynek no są w opłakanym stanie, ponieważ na tym także Pan oszczędza, na bezpieczeństwo. A liczby nie kłamią. Wykonanie budżetu w tym dziale to zaledwie 29,1% planu. Tragicznie prezentują się także wydatki na OSP, Ochotnicze Straże Pożarne, ponieważ to zaledwie 20%, 1/5 planu. Czy w tym momencie mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, skoro Pan oszczędza na ich bezpieczeństwie? Myślę, że nie. Wydawało mi się, że Pana sztandarowa inwestycja, której będziemy Pana pamiętać w tej kadencji, a mianowicie budowa remizy w Dąbrowie, chociaż ona dobiegnie końca w tej kadencji. I czy tak nastąpi, bo może to też nie dobiegnie końca, nie skończymy remizy w Dąbrowie. W międzyczasie mam pytanie do Pani Dyrektor Budeku. Czy Fiat Kubo to ten, o którym Pani tak walczyła dla osób niepełnosprawnych, czy to może inne auto jest kupione dla Budeku? Ale to jest szczegół. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Czy Pan, Panie Burmistrzu, zamierza ciąć wydatki także w tym dziale? Wykonanie to zaledwie 25%. Mówi Pan, że pewne osoby są przeciwko rozwojowi sportu w tym mieście. Liczby nie kłamią, a jedynym hamującym rozwój sportu w tym mieście jest właśnie Pan, Panie Burmistrzu, a wykonanie budżetu dokładnie to obrazuje. I ostatnia sprawa. Czy osoba, która wzięła pieniądze za opracowanie bajecznego programu na przebudowę pływalni przy ulicy Bronieckiego, który upadł już w przedbiegach, odda pieniądze za bubel, który stworzył? Czy była to, jakby nie patrzeć, nagroda dla tej osoby za projekt, który jak chociażby tutaj na sesji Rady Miejskiej Pan Drosiński pokazywał zdjęcia starej fontanny, Rady Drosiński, przepraszam, starej fontanny w parku jeszcze. Czy może to była tylko i wyłącznie nagroda dla tej osoby, te 107 tysięcy, które popłynęły jeszcze w przedbiegach? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Czesława Korwala.
Cały czas tutaj mówimy o kosztach majątkowych. Z tego wynika, że nie możemy sobie poradzić w tym temacie. Ale przecież, bo mamy w zanadrzu gdzieś z tyłu głowy 100 milionów złotych. Tylko trzeba się wziąć i zastanowić, na jakie cele te 100 milionów złotych jest przeznaczone. Gdzie nauka i pomoc społeczna 50% kosztów. Pozostałe inne, jak biblioteka, muzeum, wiecie, administracja, do podniesienia właśnie kosztów majątkowych zostaje poza 12 milionów złotych. Właśnie o te 12 milionów złotych tutaj idzie teraz spór, jak zostały one zagospodarowane. Moje pytanie tu jest takie, że przy kupnie gruntów była wstępna umowa pomiędzy NEAPKO a gminą. Czy to była umowa na słowo? Bo każda firma szanująca się, jeśli coś robi i zobowiązuje się o wykonawstwo jakiegoś dzieła, to wie, że muszą ciążyć jakieś zobowiązania i na jednej i na drugiej stronie. Jeśli to było na wierze, to na wierze zapłacili 12 milionów złotych. Wracając jeszcze tutaj, przebudowa, rozbudowa basenu. No, już tu było wiele powiedziane, nawet redaktor się tutaj też wypowiedziała dwa razy w tym temacie. Ja tylko przeczytam jedno zdanie. Jak został zaopiniowany wniosek, wnioskodawca nie wskazał podstawy prawnej do udzielenia podmiotowemu projektowi pomocy publicznej, przez co nie został spełniony kryterium formalne. Wyjaśniał urzędnik Urzędu Marszałka Łódzkiego, na pewno Łódzkiego, Janusz Grabarski. Jeszcze, czy to jest opinia z PSL-u polityczna? Jeśli tak, to ja mam takie pytanie do naszych PSL-owców. Co oni zrobili i w czym nas wsparli przy tym projekcie? No bo jeśli mówimy, że to są oczywiście podteksty, tego nie mamy, ale tak tutaj do tego dochodzi. I wobec tego ja uważam, że gospodarność to znaczy oszczędność. Między innymi tak, jak niektóre gospodarstwa domowe na debecie. Do pierwszego brakuje pieniędzy, to się bierze debet, banku kredyt i tak sobie będziemy funkcjonować i funkcjonować. Wydaje mi się, że to trzeba wreszcie wziąć i rzetelnie wziąć, rozpatrzyć te wszystkie możliwości, te pułapki, co myśmy wpadli, czy musimy znaleźć kiedyś. To nie jest tak, że my jako radni nieodpowiedzialni nie jesteśmy odpowiedzialni. My to odpowiadamy. Wszystkie uchwały i wnioski były za naszą sprawą. I to nie można sobie powiedzieć, że tu burmistrz się nie mówi. Burmistrz po prostu tam złe pomysły, a myśmy te złe pomysły poparli. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Moi przedmówcy powiedzieli już w zasadzie wszystko, ale ja mam jedno pytanie, które mnie nurtuje. Dlaczego pan burmistrz wypłacił 8 400 000 za zakup terenów po byłej cukrowni, skoro warunek w akcie notarialnym był taki? Zapłacona kwota 8 400 000 do dnia 30 listopada 2015 roku po wykonaniu w całości przedmioty umowy strony kupującej. W akcie notarialnym wydanie przedmiotu umowy w posiadanie gminy Wieluń nastąpi nie później niż do 30 listopada 2015 roku po wykonaniu przez zbywającego czynności polegających na wykarczowaniu zakrzewień, trzciny i zniwelowaniu terenu. Teren jest niezniwelowany, jest niewykarczowany, a my wypłaciliśmy zbywającemu 8 400 000. Na jakiej podstawie pan burmistrz to zrobił? Przecież to z aktu notarialnego w żaden sposób nie wynika i ja do tego momentu nie rozumiem, dlaczego pieniądze panu Kitowiczowi zostały w całości wypłacone. Pan wstrzymał 500 000 bezpodstawnie, bo o tym nic w akcie notarialnym nie ma. Do dnia dzisiejszego, moim zdaniem, zgodnie z aktem notarialnym, nie powinna być wypłacona nawet złotówka. I tak przez 2 lata z tym terenem nic się nie stało. Mielibyśmy w budżecie 8 400 000, nie zaciągalibyśmy kredytów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja jeszcze raz tutaj na jedno chcę zwrócić uwagę, bo naprawdę jest to taką kwestię, która jest dla mnie szalenie irytująca. Już było 2 razy poruszany ten temat. Chodzi mi o właśnie tą obsługę prawną kancelarii Jurico, dla której za obsługę prawną zapłaciliśmy za pierwsze półrocze 116 000 zł. Czytamy wykonanie budżetu. Ugoda zawarta przed sądem 10 000 dla firmy Portu. Zwrot kosztów w postępowaniu odwoławczym w sądzie. Wypłata kwoty 48 600 w wyniku ugody mediacyjnej zawartej przez gminę Wieluń. I wiele jeszcze innych takich drobnych rzeczy. Ja się pytam, czy my musimy mieć współpracę z taką renomowaną kancelarią prawną z Wrocławia, aby w ten sposób załatwiać nasze problemy. Bo ja myślę, że dochodzenie do ugody przed sądem w wielu sprawach, w wielu kwestiach, w wielu postępowaniach procesowych, to jest na miarę możliwości naszego wieluńskiego prawnika. Naprawdę ja się z tym, panie burmistrzu, nigdy nie pogodziłem i nie pogodzę. I ktoś tutaj
zaproponował, żeby pan burmistrz no, sam przedstawił jakieś, no nie wiem, nazwać to sukcesy, czy dzięki, że przykład, dzięki tej właśnie współpracy z tą kancelarią udało się załatwić to i to, wygrać taką czy inną sprawę, czy przebrnąć przez jakieś poważne problemy, z jakim gmina wielu się borykała. No bardzo bym prosił jakiś taki przykład. Ja tu nie chcę wracać do swojego czasu, no bo za moich czasów była pani, jeden prawnik, pani Gosia, później na część etapu była pani Maria i dawaliśmy sobie wspaniale radę. Jak były takie sytuacje newralgiczne, wyjątkowe, szczególne, przypominam sobie, to dotyczyło tego terenu, na którym pobudowany jest Kaufland, prawda? No to o wydanie pewnej opinii prawnej zwróciliśmy się z taką prośbą do jednych z kancelarii w celu wydania takiej opinii. No to zaprosiliśmy, nie wiem, 5 tysięcy jednorazową, żeby autorytatywnie mogła taka kancelaria się w tej kwestii wypowiedzieć. Ale ja uważam, że naprawdę to jest jakaś wyjątkowa niegospodarność, wyjątkowy zbytek. Nie wiem na czyją potrzebę. Czy pan burmistrz czuje się jakiś zagrożony, prawda, i w poczuciu tego braku pewnego bezpieczeństwa zatrudnił pan taką firmę. Ale to chyba, no, osobiście, ale jako burmistrz, no nie wiem. Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, żeby no, ten temat, może by, no ale tu już umowa jest do, o ile sobie przypominam, do 2019 roku. I to jest ta kwestia, która mnie, no, na pierwszym miejscu oczywiście to cała transakcja, do której nie doszło, zna to, prawda, i zakupem tych terenów po byłej cukrowni, to jest naprawdę też irytująca, ale w drugiej kolejności bym tutaj właśnie postawił kwestię umowy z tą firmą z Wrocławia. I chciałbym no, na jedno zwrócić uwagę. No, mówimy dzisiaj, będziemy jeszcze mówić zapewne o pewnych jakichś tam problemach finansowych, no bo mówi w kontekście propozycji zaciągnięcia kredytu. No, w pierwszym półroczu wydaliśmy też sporo, uważam, pieniędzy na organizowanie imprez i uroczystości. Ja myślę, że na galę dla przedsiębiorców 51 823 zł to jest naprawdę zbyt dużo. Ja oczywiście wiem, że pan burmistrz zaraz powie, że musimy wyrazić wdzięczność, prawda, bo oni zatrudniają, bo oni płacą podatki. Ja też o tym doskonale wiem, ja też takie uroczystości robiłem, ale no, wydaje mi się, że no, nie w takim wymiarze. Niekiedy słuchając, jacy to jesteśmy wdzięczni tym przedsiębiorcom, można by odnieść wrażenie, że oni nam wielką łaskę robią, że tutaj na terenie gminy Wieluń w ogóle inwestują. A przecież oni to nie robią, nie czynią to, by płacić podatki do gminy, czy robić jakieś gesty charytatywne, to po prostu dla osiągania dla siebie korzyści, prawda? Więc tutaj ja myślę, że powinniśmy jakby stonować. Nie można zapominać o tych przedsiębiorcach, o wdzięczności dla tych zwłaszcza, które tu rozwijają swoją działalność, ale myślę, że te uroczystości powinny być skromniejsze. Czy na przykład jubileuszowy 10. Wieluński Dans. No, zrobiono z tego już wręcz europejską imprezę, prawda? Ona ma sławić naszą gminę, ale też wydawanie ponad 40 tysięcy złotych jest, uważam, no, lekką, delikatnie mówiąc, przesadą. I na te kwestie chciałem tutaj zwrócić, jeżeli chodzi o realizację budżetu za pierwsze półrocze. Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, ewentualnie się odnieść. Może nie mam racji, może się mylę, a może państwo również weryfikują moje opinie w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ponownie o zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Freud-Grzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, goście zaproszeni. Panie burmistrzu, ja się też tutaj odniosę do tej kwoty, między innymi wyszczególnionej przez pana radnego Majka, do kwoty, którą tutaj podnieśliśmy w sprawie ugody 48 600.
To chodzi o ugodę, która została zawarta za obsługę centralną wszystkim bankom francuskim. Panie burmistrzu, w poprzednim, gdy ta firma roku, bardzo dużo uwag było w kierunku tej firmy. Cały czas słyszeliśmy, że to firma frankowska to źle robi, to źle sprząta. To dlaczego, jeżeli wszystko tak źle ta firma robiła, dlaczego została zawarta ugoda? Bo teraz można zadać pytanie, czy firma ta obecna, czy wszystko robi tak idealnie? Czy te firmy? Bo odniosę się, że nie. I bo jeżeli ktoś kogoś lubi, nie lubi, to najlepiej, jeżeli ja nie lubię, to trzeba atakować, iść do sądu. Po co my poszliśmy do sądu? Po to, żeby zapłacić te 48 600, co można było przeznaczyć na inne cele? Po drugie, odniosę się do basenu. Panie burmistrzu i szanowni państwo, temat basenu to jest jedna z drugich czy trzecich inwestycji dużych. W poprzedniej kadencji, za kadencji pana Mieczysława Majka, pomieściliśmy kwotę 1 200 000 zł na projekt. Tysięcy, o tym się nie mówiło. Tysięcy. W tej chwili naprawdę trzeba było się 10 razy zastanowić, czy będziemy w stanie podołać tej inwestycji, bo wydając kolejne 107 000, które piaskiem daliśmy projektantowi. Ekstra, on się cieszy. Ale mieszkańcy się nie cieszą, bo nie mają gdzie mieszkać. Brakuje nam pieniędzy na budynki socjalne, komunalne, na remonty, na docieplenie. A my sobie lekko ręką wydajemy takie kwoty. I tutaj, jeżeli chodzi o projekt basenu, zamieniliśmy za kadencję pana Majka, bo była kadencja Arczaka, nic w tej chwili. 1 200 000 poszło. Po co się stawia na takie swoje? Jeżeli my nie jesteśmy w stanie ich realizować. Dziękuję bardzo. Jest, nie ma bezpieczeństwa na ulicy Jagiełły. Fakt, że to jest droga powiatu. Pan burmistrz powiedział otwarcie na zebraniu, że jako gmina będzie wszystko robiła, żeby tutaj uczestniczyć w tej inwestycji. Dziękuję za to.
Ponownie.
Dziękuję bardzo. Pani
dziękuję bardzo. Ponownie go zabierze pan radny Czesław Korban.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Gość. Tutaj przez pana Majka zostało powiedziane właśnie dokładne słowo. Oszczędzamy. I ja tutaj mam taką propozycję ku temu. Na dni Wierunia było wydane 200 tysięcy złotych. Po prostu, gdybyśmy zaplanowali, a wydaliśmy 240. Oprócz tego jeszcze zostało w kasie, ale bo myśmy z tych stanowisk, z tych innych rzeczy uzbierali 84 tysiące. Ja mam taką propozycję, żeby te nadwyżki, które są według planowanych kosztów, planowanych, a jeśli się coś da zagospodarować, przeznaczyć na inne cele. Nie zostawiać to w tym miejscu, bo to będzie znowu to się rozejdzie po innych imprezach. Planujemy imprezy, trzymajmy się ściśle na roku. Jeżeli dane imprezy mamy tam sponsorów, czy dodatki, jakieś dodatkowe pieniądze, usuwajmy. Zostawmy te pieniądze po prostu w kasie. Nie wydawajmy tego do dna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były głosy w dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa.
Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Słuchając wszystkich wystąpień pani i panów radnych, można odnieść takie wrażenie, że katastrofa budżetu gminy Wieluń jest nieuchronna. Za chwilę będzie armagedon finansowy tutaj w budżecie gminy. I w ogóle no, dzieci się przestaną rodzić, krowy nie będą dawać mleka, a kury nie będą znosić jaj. Po prostu taki obraz można wysnuć z niektórych wypowiedzi radnych. Oczywiście to jest troszkę przejaskrawione, ale podaję to tak, żeby... Słuchałem bardzo, nie odzywałem się nic, jak państwo radni mówili. Proszę państwa, otóż trzeba wrócić do uchwalonego budżetu, bo jesteśmy w punkcie sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze prawda? I trzeba wrócić do tego, co zostało uchwalone w grudniu 2016 roku. Wówczas, przypomnę, bo to ważne jest, żeby to zabrzmiało tutaj. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat został uchwalony budżet z nadwyżką budżetową. Czyli dochody budżetu zostały uchwalone na poziomie wyższym niż jego wydatki o kwoty 4 miliony złotych. I chcę, żeby to do Państwa dotarło. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat, od kiedy ja pamiętam, czyli od roku 2006, był to, bo wtedy byłem, od tego momentu byłem w Radzie, został uchwalony budżet po raz pierwszy w nadwyżce. Dlatego, że zakładałem, że dochody z tytułu sprzedaży terenów po byłej cukrowni zostaną w kwocie 4 milionów złotych przeznaczone, nie w całej kwocie, tylko w kwocie 4 milionów złotych. Wówczas nikt z Państwa radnych nie złożył wniosku, żeby całość środków, które zostały przez nas zaplanowane, że z tytułu cukrowni zostaną sprzedane, przeznaczyć na spłatę tego kredytu. Żaden z Państwa radnych takiego wniosku tutaj nie złożył, ponieważ Państwo radni, co jest bardzo zrozumiałe i w sumie jasne, składają co roku do projektu budżetu wnioski mające na celu pewne inwestycje, pewne działania gminy, do których jesteśmy powołani. Prawda? Ważne jest, żeby to na samym wstępie tego mojego wystąpienia zarzmiało. Był to po raz pierwszy uchwalony budżet z nadwyżką. Takie było nasze założenie. Oczywiście, proszę Państwa, temat zakupów gruntów po byłej cukrowni tutaj był głównym, który się przebijał w różnych odcieniach, w różnych wariantach, w różnych opiniach. Temat zakupu cukrowni był głównym, który tutaj wybijał się na przód. Proszę Państwa, ja chcę przypomnieć, że w roku 2014, czyli w roku, w którym ta Rada i ten Burmistrz zaczęli swoje urzędowanie, gmina Wieluń terenów uzbrojonych pod inwestycje miała 2,8 hektara. To był cały zasób inwestycyjny uzbrojony. Było kupionych ileś tam gruntów na jodłowców, całkowicie w terenie, w obszarze, który nie przydał żadnego uzbrojenia. To też ważne jest, żeby zabrzmiało, ponieważ moi poprzednicy nie zadbali o to, żeby gmina, jak na wzór innych gmin, stworzyła tereny, które mogą być przeznaczone pod inwestycje, żeby te tereny właśnie włączyć do specjalnych stref ekonomicznych, co ułatwia dokonywanie inwestycji na tym właśnie obszarze. Proszę Państwa, temat NAPKO, który wówczas wypłynął, to nie był temat, który gdzieś był schowany pod korcem i tutaj burmistrz Wielunia z dyrektorem NAPKO pokryją mu w tajności, prawda, nikomu nie mówiąc o niczym, dokonali transakcji zakupu, prawda, terenu po byłej cukrowni po to, że NAPKO przyjdzie do Wielunia. Przecież temat NAPKO medialny to jest kwestia kilku ładnych lat. Są tutaj na tej sali radni, którzy mają dobre relacje, bliskie relacje z wieloma pracownikami, którzy pracują w NAPKO i przecież ten temat nie był nigdzie ukrywany. On był na forum mediów województwa opolskiego przynajmniej raz na kwartał jakiś tekst na temat tego, że NAPKO szuka innej lokalizacji fabryki, a nie w Praszce, był bardzo częsty. Był bardzo częsty. No i przecież myśmy, proszę Państwa, wówczas, kiedy do nas przyjechały firmy konsultingowe, firmy audytorskie, żeby zbadać potencjalnie zasoby Wielunia pod kątem właśnie ewentualnego przeniesienia fabryki na Praszki, Przecież to nie było nigdzie ukrywane. Były o tym artykuły w różnych gazetach. I wówczas na tej sali była powiedziana jasna deklaracja, że oczywiście nikt nikomu żadnej gwarancji wtedy, o tym też była mowa, ze strony NAPKO, nie było żadnego listu intencyjnego. Nie było żadnego listu intencyjnego ze strony NAPKO. Była tylko decyzja taka, że informacja taka, że jeżeli gmina będzie takie grunty posiadać, to wówczas daje sobie szansę, że będzie brana pod uwagę w ewentualnych przenosinach tej fabryki. Jeżeli takich gruntów posiadać nie będzie, no to wówczas szans nie ma żadnej. No, taki to był czas, prawda? I można w tej chwili mówić, czy zostaliśmy manipulowani, prawda, w pewną grę, którą NAPKO odbyło. Być może tak było. Ja w tej chwili tego nie przesądzam. Natomiast fakty były takie, że sprawa nie była w jakichś super tajnych rozmowach, że tak powiem, załatwiona, tylko odbywało się to na forum bardzo mocno medialnym, bardzo mocno medialnym. Nie tylko na terenach, nie tylko tutaj w naszych mediach, ale także w mediach, a przede wszystkim w mediach województwa opolskiego. I przypominam też radnym, ponieważ było takie spotkanie koalicji z dyrektorem NAPKO, gdzie również do takiego spotkania doszło. I też była mowa o tym, jaka jest sytuacja. Także to też nie chcę tutaj mówić, że sytuacja z zakupem cukrowni była taka, nie inna. No po prostu była taka decyzja. Ciągle uważam, że była to decyzja dobra, podjęta, ponieważ te grunty, bez względu na to, co się wydarzy, nigdy swojej wartości nie stracą, wręcz przeciwnie. Widzimy, jak jest w tej chwili wzrost wartości nieruchomości na terenie Wielunia. Choćby po sprzedażach gruntów przy ulicy Sadowej, gdzie przetarg się odbył za bardzo duże pieniądze. Także tutaj te pieniądze nie zostały zmarnowane. Będą one służyć w formie zwiększonych dochodów podatkowych od terenów, które sprzedamy. I pomimo tego, co tutaj Państwo, niektórzy wieszczą katastrofę, to my te tereny sprzedamy. Wierzę bardzo głęboko, że sprzedamy to w tej kadencji. W każdym razie robimy wszystko, żeby tak się stało w tej kadencji. A to, że musimy w tej chwili dokonać przesunięcia wpływu 5 milionów złotych z tytułu sprzedaży właśnie 11 hektarów terenu przy byłej cukrowni na styczeń, wynika po prostu z procedury. Wynika z procedury, której w żaden sposób nie możemy skrócić. I oczywiście, proszę Państwa, ważne jest, żeby też tutaj była podana jedna informacja, ponieważ pomimo tego, że tych dochodów z tytułu sprzedaży majątku nie zrealizujemy, to poziom zadłużenia gminy na koniec tego roku będzie niższy niż zadłużenie na koniec roku 2016. Niewiele co prawda, ale będzie niższy. Czyli nie jest tak, mimo że wzrosły nam dochody własne. Bo przypomnę, o czym nikt z Państwa o tym nie powiedział, że choćby poziom dochodów własnych tytułu podatku od środków transportu, wzrósł nam w sposób bardzo wysoki. Przypomnę, na koniec roku 2014 gmina Wieluń z tytułu dochodów z podatku od środków transportu miała dochód niecałe 2 miliony złotych, 1 940 000. Teraz, za pierwsze półrocze tego roku, 2017, ten dochód przekroczył 2 miliony złotych. Dlaczego tak się stało? Ano stało się to dlatego, że zmniejszyliśmy podatek od środków transportu tutaj na tej sali, że ja pojechałem do firm leasingowych i przekonałem firmy leasingowe, żeby w Wieluniu rejestrowały swoje naczepy i ciągniki większej liczby niż to było wcześniej, i mamy wzrost dochodów własnych z tego tytułu. Czyli w tym roku, przypomnę, założyliśmy dochód z tego podatku za cały rok na poziomie 3 400 000, a w tej chwili już, na wczoraj te dochody gmina miała na poziomie ponad 4 000 000 zł. Już przekroczyliśmy dochód, który był planowany o kwotę 600 000 zł. W projekcie uchwały jest, prawda, wzrost 500 000 zł, natomiast już w tej chwili widzimy, że w sposób realny wzrosło to o kwotę 600 000 zł. Czyli świadczy to o tym, że są bardzo silne podstawy gospodarcze rozwoju tego miasta. Druga liczba, którą też nikt z Państwa radnych nie był łaskaw powiedzieć. Wzrost podatków od nieruchomości, również o kolejne 200 000 zł. Czyli to świadczy, że w tym mieście buduje się nowe obiekty, że jednak klimat, który został stworzony, sprzyja przedsiębiorcom. Mało tego, tutaj mówił ktoś z Państwa radnych odnośnie tego, że nasze firmy, że tak powiem, no, łaski nie robią, że budują tutaj, prawda, zakłady, bo to robią dla pieniędzy. Owszem, tylko też chcę Państwu przypomnieć, jakbyście wrócili Państwo do informacji komunikatów, oficjalnych komunikatów firmy Wieldon jako spółki giełdowej, były takie informacje, że firma Wieldon rozważała budowę dwóch swoich fabryk, fabryki chłodni i fabryki komponentów nie w Wieluniu. Planowała budować to w Łodzi, w strefie ekonomicznej. Planowała to robić. W tej chwili tego nie zrobi, tam tylko to będzie robiła w Wieluniu.
W strefie.
W naszej Wieluńskiej. No, także też chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest takie oczywiste, że firma, jeżeli jest w Wieluniu, to już musi tutaj być na wieki wieku. Bo było to brane bardzo mocno pod uwagę, żeby tą fabrykę przenieść do innej lokalizacji. I nikt z Państwa o tym nie powiedział, że właśnie z tego tytułu są większe dochody. Nikt z Państwa nie powiedział tego, że dochody z tytułu czynności cywilnoprawnych, czyli umów, które są zawierane na terenie gminy Wieluń, transakcji, obrotu gospodarczego, za półrocze przekroczyły 100% planowanego dochodu. Proszę Państwa, to jest sytuacja katastroficzna budżetu? Proszę Państwa, oczywiście sytuacja nie jest idealna. Ja nie mam komfortu, który mi pozwala na spokojną pracę. To nie jest tak komfortowa. Oczywiście myśmy zakładając dochody z tytułu sprzedaży cukrowni na pierwsze półrocze, mieliśmy uzgodnienia z inwestorem, który w rozmowach, które odbyliśmy, był zainteresowany terenem około 7-8 hektarów z dostępem do bocznicy kolejowej w celu produkcji jakichś betonowych konstrukcji, podpór pod słupy elektryczne. W momencie, w którym myśmy z nim to wszystko uzgadniali odnośnie działki, prawda, podziału działki, odnośnie ceny, było wszystko dobrze. Natomiast w momencie, w którym doszło do rozmów już między nami, a między firmą i strefą i okazało się, że to jest produkcja betonowych podpór, ale w oparciu o jakiś beton siarkowy, czyli z użyciem siarki i właśnie tą koleją chodziło o dowóz tej siarki, to się po pierwsze wiązałoby z raportem oddziaływania na środowisko, a po drugie z dużą uciążliwością tego typu działalności. I myśmy się z tej transakcji po prostu wycofali, żeby nie tworzyć niepotrzebnego konfliktu społecznego w tamtym terenie. Woleliśmy zrezygnować z tej transakcji na rzecz tego, żeby był tam spokój społeczny. Bo wiem, że między innymi pani radna Freus była pierwsza, która by przychodziła do urzędu i protestowała w związku z tym, że gmina sprzedała grunty. Oczywiście byłaby cała procedura tworzenia raportu oddziaływania na środowisko, ale ona potem byłaby zaskarżana i byśmy się przez 2-3 lata, mimo że gmina sprzedała działkę, ale przez 3 lata trwałyby procesy odwoławcze i by to nie powstało. Czyli ten teren by nam nie pracował. To lepiej poczekać pół roku dłużej, 8 miesięcy dłużej, czy rok dłużej nawet i sprzedać to komuś, kto dokona tam działalności, która nie będzie tak uciążliwa do społeczeństwa, jak właśnie tego typu produkcja. I dochody podatkowe będą wcześniej o wiele. Jeszcze jedna rzecz, ponieważ któryś z Państwa radnych powiedział o tym, że gmina ponosi ponosi koszty obsługi tego kredytu. Oczywiście ponosi gmina te koszty obsługi. Natomiast chcę też powiedzieć, że gmina co miesiąc osiąga dochody z tytułu najmu tego terenu. Częściowo od obecnego najemcy, który wynajmuje halę i będzie tą halę nabywał. Przepraszam. Po drugie, właśnie udało nam się zawrzeć porozumienie z Wiatonem, który wynajmuje teren pod składowisko swoich części, naczep, które no, nie mieszczą się na ich obecnym terenie. I mamy z tego tytułu, mamy z tego tytułu 320 tysięcy złotych dochodów rocznie, proszę Państwa, rocznie. Ważne, żeby o tym pamiętać. Nie płacimy tyle obsługi kredytu, ile mamy, proszę Państwa, dochody. Bo obsługi za rok na 17 koszty obsługi i koszty wszystkich tych opłat, jak podatek nieruchomości, jak jeszcze pamiętam, to była ponad 253 tysiące złotych, a dochody mamy na poziomie 320 tysięcy złotych. A samo odsetki to jest kwota 70 tysięcy złotych w skali roku. Także proszę też to brać pod uwagę, że nie jest to teren, który leży bezużyteczny. Ten teren mimo wszystko ciągle pracuje i będzie pracował jeszcze bardziej. Padło jeszcze tutaj pytania padały w kontekście tego, że wniosek, który złożyliśmy na rewitalizację kąpieliska przy ulicy Broniewskiego i targowiska nie uzyskał eufemistycznie sympatii pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Proszę Państwa, można w tej chwili mówić, oczywiście można mówić w tej chwili, że niepotrzebnie gmina wydawała 107 tysięcy złotych na dokumenty, które były. Ale to był program funkcjonalno-użytkowy i to był wniosek, proszę Państwa, ale w jaki sposób gmina miała ubiegać się o środki zewnętrzne, jeżeli by nie złożyła tego wniosku? W jaki sposób ktoś, kto chce, no to jest to oczywiste. Myśmy, proszę Państwa, nie robili dokumentacji kompleksowej, bo za to byśmy zapłacili ponad 1 000 000 złotych, tak jak to miało miejsce wcześniej. Myśmy zrobili program funkcjonalno-użytkowy, który jest dokumentem, który może być wykorzystywany też przy innych wnioskach, przy innych aplikacjach, które będziemy składać. Natomiast, proszę Państwa, mówię to z pewnym przekonaniem. Wniosek nasz został utrącony na pewno nie przez błędy formalne. I dowiedziemy tego w sądzie. Będziemy się od tego odwoływać. Dowiedziemy tego w sądzie. Ponieważ nie może być tak, że mamy dwa dokładnie takie same tematy wniosków, czyli temat przebudowa kąpieliska w Wieluniu, czyli basenu w Wieluniu, przebudowa basenu w Podziębicach i jeden z tych basenów jest pomocą publiczną, a drugi pomocą publiczną nie jest. To po prostu absurd kompletny. I tyle, proszę Państwa, w tej kwestii. Natomiast na pewno będziemy starać się cały proces odwoławczy przeprowadzić i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Natomiast nie było innej możliwości, żeby się po prostu od środki ubiegać. Trzeba było złożyć wniosek, a wniosek kosztuje. Trzeba było zrobić PLW, a to kosztuje. Tu jeszcze wśród iluś radnych była kwestia kancelarii prawnej i spraw, które zostały prowadzone i na które zostały zawarte ugody. Przypomnę jedną sprawę, właśnie Centrum Techniki, czyli kwestię, którą pozwał w roku 2012, czyli nie w roku, w którym ja jestem burmistrzem, tylko wcześniej, którą pozwała Centrum Technika gminę za to, że wcześniej gmina nie zmieniała planów miejscowych, prawda, po to, żeby umożliwić rozwój. Później został ten plan miejscowy w cukrowni zmieniony przez poprzedniego właśnie burmistrza i radę oczywiście. Przez radę, przepraszam. Ale wnioskodawcą zmiany planu miejscowego był pan burmistrz. i wówczas firma domagała się kwoty ponad 2 milionów złotych odszkodowania z tytułu utraty swoich dochodów, utraty swojej wartości. Ponad 2 miliony złotych, proszę Państwa, w roku 2012. Oczywiście musimy zapłacić, znaczy musimy, no, póki co jeszcze jest, jeszcze korzystamy z apelacji, natomiast, no mówię, nie jest to proces, który został rozpoczęty za moich czasów. My się staraliśmy bronić przed tym procesem. Natomiast też chcę powiedzieć, że nasza pani mecenas bała się tego procesu. Bała się tego procesu po prostu. Ona wiedziała, że nie jest w stanie z takimi tuzami, które przyjechały do Sądu Gospodarczego do Sieradza, tutaj jak również wyważyć w tej chwili. Co do tej umowy właśnie z firmą Jurikę. Proszę Państwa, ja oczywiście zrobię takie, pomimo tego, że zawarta jest umowa do roku 2019, to na pewno taką analizę wszystkich tych spraw, które prowadziła firma Jurico, z jakim efektem one się zakończyły, taka analiza będzie przeprowadzona przez nas i oczywiście ta umowa, jeżeli stwierdzimy, uznamy, że ta umowa jest dla gminy nie na tyle korzystna, jak się spodziewaliśmy, ona może zostać przed terminem rozwiązana, prawda? Oczywiście za wypowiedzeniem jest w umowie taki zapis, który nam to umożliwi. Także tego nie wykluczam. Tego nie wykluczam. Ponieważ taką analizę dokonamy, tej analizy, szczególnie przy tych ostatnich sprawach, które były, one budzą również moje wątpliwości. Także... Sekundkę. Jeszcze jedna rzecz odnośnie właśnie też między innymi ugody, którą gmina zawarła z firmą, która obsługiwała, która administrowała cmentarze. Proszę Państwa, ja wielokrotnie, i to jest pewną odpowiedzialnością, przychodzili do mnie mieszkańcy skarżący się na złą jakość usług panujących na cmentarzu za poprzedniego administratora. Tych skarg było bardzo wiele. Było bardzo wiele tych skarg. Do Państwa radnych też te skargi docierały. Tylko proszę Państwa, myśmy w umowie, która była zawarta z firmą, poprzednią firmą, przez mojego poprzednika, nie było wpisanego takiego punktu, który by umożliwiał gminie przeprowadzenie sankcji z tytułu złego wykonywania tych usług. Takiego zapisu nie było w umowie. Takiego zapisu nie było. Czyli myśmy nie mieli żadnych prawnych możliwości, żeby wymóc na operatorze tego cmentarza właściwego obsługi tych usług. I ja, ponieważ chciałem tą umowę rozwiązać z poprzednim operatorem w sposób za porozumienie stron. Oczywiście się nie zgodził, wówczas podjęliśmy ryzyko, że dla spokoju, dlatego, żeby ludzie, którzy tracą swoich najbliższych, muszą mieć specjalny rodzaj wrażliwości, który się w ich stosunku kieruje. Specjalny rodzaj wrażliwości. Wówczas, proszę Państwa, wiedząc o tym, że ryzykujemy procesem, chciałem, żeby jednak był spokój społeczny. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, proszę Państwa, w tej chwili nie ma żadnych problemów, żeby ktokolwiek przychodził i skarżył się na obecnego operatora na cmentarzu. Do mnie w każdym razie tego typu głosy nie dochodzą. Kosztowało nas to kwotę 48 tysięcy, natomiast też chcę powiedzieć, że kwota, którą nas poprzedni operator domagał się, to była kwota, jeżeli dobrze pamiętam, też około 500 000 złotych. Kwoty, którą od nas żądał, natomiast musieliśmy tą ugodę zawrzeć, znaczy musieliśmy, nie musieliśmy, ale było ryzyko, że wtedy możemy przegrać. Natomiast, ponieważ w umowie naszej nie było takich zapisów. Obecnie ta umowa, którą zawarłem ja w tej chwili po przetargu, który się odbył, oczywiście takie zapisy odnośnie nienależytego wykonania usług zostały do tej umowy wprowadzone. Proszę Państwa, jak pytań było dużo. Niski stopień inwestycji, jeżeli chodzi o drogi. Proszę Państwa, no ja nie odkryję Ameryki tutaj, przed nikim z Państwa, że Procedura w ogóle, no tak, procedura realizacji inwestycji odbywa się w ten sposób, że uchwalamy budżet powiedzmy w grudniu, w styczniu przeprowadzamy, no, ogłaszamy przetargi, które są rozstrzygane gdzieś koło lutego, marca, kwietnia. Potem jest przejęcie budowy przez wykonawcę. Zwykle te umowy mają termin zakończenia prac do końca roku, bądź jeżeli są wieloletnie i dłuższe okresy czasu. No i trudno jest, żeby, jeżeli firma wejdzie na plac budowy w maju, żeby do czerwca wykonała ponad połowę zakresu inwestycji. To jest po prostu stan, proszę Państwa, coroczny. To nie jest kwestia tego roku, że w tym roku mamy wykonanie na poziomie 20% inwestycji, a w tamtym było więcej. Dokładnie, przyznajcie, dokładnie co roku jest kwota bardzo podobna. Bardzo podobna, nieraz może być wyższa, jeżeli inwestycje wieloletnie właśnie kończą się akurat w pierwszym półroczu, jakieś duże inwestycje, to wtedy one wchodzą. Natomiast tak, nie ma takich inwestycji, proszę Państwa, o dużej wartości, które by się zaczęły w marcu, a skończyły w czerwcu. To jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe fizycznie. Jeżeli chodzi o niski poziom wykonania w obszarze bezpieczeństwa, to oczywiście on również dotyczy, proszę Państwa, remizy w Dąbrowie. Tej remizy w Dąbrowie, która jest przypisana właśnie bezpieczeństwu. No i ona siłą rzeczy nie ma, ponieważ jest w trakcie realizacji, nie mogła być wykonana w dużym zakresie, ponieważ jest tu duża kwota, to ona rzutuje na całkowite wykonanie. Ale proszę Państwa, służby prewencyjne Policji, te ponadnormatywne są realizowane zgodnie z planem, nikt tego nie ogranicza, wręcz przeciwnie. Jak Państwo pamiętają, przekazujemy dotacje na rzecz Policji w celu właśnie poprawy stanu technicznego Komendy Policji w Wieluniu. Jak Państwo wiedzą, zmiana była kamer, prawda, monitoringu, że tutaj nie ma czegoś, co by nagle miało tyle pomocy. A swoją drogą, nie wiem, co pan radny Psuja tak się uziął na Dąbrowę, bo tak, nie podoba mu się to, że są wydawane pieniądze na kwestię w Dąbrowie, nie podoba mu się to, że w Dąbrowie są wydawane pieniądze na remizę. No.
Na wieś się musi przeprowadzić.
Proszę Państwa, i teraz jeszcze jedna rzecz, że na sport mało jest wydawane. No, proszę Państwa, proszę Państwa, tu jest dokładnie taka sama sytuacja, jak wcześniej mówiłem. Otóż w ramach tego działu jest, proszę Państwa, budowa ścieżki rowerowej po szlaku kolejki wąskotorowej. To jest w ramach tego działu, w ramach właśnie sportu. No, nie mogliśmy wykonać tego w pierwszym półroczu w Wieluniu, bo teraz jest inwestycja. Proszę teraz pojechać i zobaczyć, w jaki sposób się ta inwestycja realizuje. I ona będzie zrealizowana. To nie ma nic wspólnego, że nie, gmina nie przekazuje środków na szkolenie dzieci w MKS-ie na przykład. Przecież wie pan, że przelewa. Wie pan, że MKS ma pieniądze upłacone i na pierwszą drużynę, drużyny juniorskie. Wie pan, że WKS ma płacone pieniądze na drużyny juniorskie. Kolarze mają płacone pieniądze. Wszystkie środki, które były zapisane w budżecie na promocję przez sport i na dotacje poprzez wszystkie są realizowane zgodnie z harmonogramem. To mówienie o tym, że tutaj, nie wiem, burmistrz odwraca kłazie wieluński sport, to jest jest naprawdę kuriozalny. I to jeszcze pan to mówi w niecałe tygodniu po tym, jak się odbył w Wieluniu turniej migranci siatkówki. No to już w ogóle jest kuriozalne, jeśli pan to teraz mówi. No ale w porządku. Jeszcze pan mówi wtedy, kiedy po raz pierwszy w historii od dwóch lat drużyna MKS-u gra na poziomie pierwszej ligi. Gra na poziomie pierwszej ligi. Nie grała nigdy w historii drużyna z tego miasta w piłce ręcznej na poziomie pierwszej ligi. Rok temu grała, ale nie ma wiem, czy pan wie, kto był w pierwszym roku burmistrzem tego miasta? Także przypomnę, że w tej kadencji, to super, że w tej kadencji właśnie ta
że ta dyscyplina sportu, którą pan uprawiał, którą pan w tej chwili szkoli dzieci, ma największe pieniądze, jakie miała w historii. Jeżeli pan mówi o tym, że tutaj, prawda, sport leży w urzędzie, to jest no, bardzo powiązane. A wszystkim jest to nieuprawnione i nieuczciwe z pańskiej strony. Była też mowa o gali przedsiębiorców, że jest
ona może na zbyt dużą skalę, wieloński dęcz, że może jest na zbyt dużą skalę. Proszę Państwa, no zawsze przy tego typu uroczystościach, obchodach, przy tego typu właśnie imprezach, tak je nazwijmy, może być takie wrażenie, że coś zostało, prawda, jest droższe, a powinno być tańsze. No zawsze takie wrażenie jest i ono będzie. Jeżeli wydamy na tą galę kwotę 30 tysięcy, też będzie wrażenie niektórych, że jest to za duże. Prawda? Pytanie w ogóle jest o sens. Czy jest sens, żeby było takie spotkanie, była taka gala, czy w ogóle nie ma co tego typu gala organizować? O to w ogóle jest pytanie. A kwestia kosztów to jest naprawdę zawsze sprawa subiektywna. Jeżeli byśmy porównali, przecież panie radny Majchel, pamiętamy czasy, kiedy pan prowadził galę pod nazwą promotor gminy. Świetna gala. Naprawdę bardzo dobra gala. I między innymi to, co jest w tej chwili, to jest kopia tego, co panu. Jest oczywiście inna nazwa, żeby panu tutaj tamtej nazwy nie odbierać. Ale generalnie idea generalnie jest taka, i jest taka sama, jak panu przyświecała. I nie chcę w tej chwili porównywać tego, bo nie jestem w stanie tego zrobić tu i teraz, ale gdybyśmy porównali kwotę, która była wtedy wydawana z budżetu w porównaniu do dochodów budżetu gminy, to nie wiem, czy w tej chwili mamy więcej niż 4 tu. Nie wiem tego, naprawdę nie wiem, bo nie zadziałem. Natomiast tamta gala była naprawdę bardzo dobra i my staramy się do tej gali dorównać, panie radny Majer. Staramy się do tego dorównać. Czy nam się to udaje, to trudno powiedzieć, ale staram się, bo naprawdę tamto mówię to z całym szacunkiem naprawdę i wtedy też to mówiłem, że to była naprawdę dobra gala. Bo to potrzeba taki jest temu środowisku, właśnie aby podziękować przedsiębiorcom i też po to, żeby to środowisko troszkę też zintegrować. RIPO, jeszcze była kwestia RIPO. Proszę Państwa. Mówiąc o RIPOP-u, czyli regionalnej instalacji przetwórstwa odpadów komunalnych, miałem na myśli to, że w wojewódzkim planie gospodarki odpadami nasza instalacja została wpisana do tego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jako instalacja RIPO. Ona na chwilę obecną do czerwca 2018 roku nosi status instalacji zastępczej, bo taki jest jej stan. Natomiast ona jest wpisana jako instalacja RIPOK, czyli kończy w czerwcu 2018 kończy swoją działalność instalacja zastępcza, a od lipca 2018 rozpoczyna swoją działalność RIPOK. Jeżeli to wtedy nie zadziałało, to teraz niech to zacznie. Oczywiście po to, żeby ten RIPOK mógł działać w sposób pełny, to muszą być dokonane na tej instalacji inwestycje, które za chwilę będą tam realizowane. Między innymi warunkiem, żeby ten RIPOK był kompletny, czyli RIPOK w części mechanicznej i w części biologicznej, jest potrzebna kompostownia. Profesjonalna kompostownia spełniająca wszystkie normy i na taką kompostownię przedsiębiorstwo komunalne posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Jesteśmy w trakcie uzgadniania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach właśnie tego programu Gminy o Obiegu Zamkniętym i spółka otrzyma na to finansowanie, otrzyma na to dotację w pewnej części i na pozostałą część pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. I ten kompostownik będzie, ta kompostownia będzie realizowana, w tym roku pewnie już nie, bo się to nie uda ze względu na pogodę, ale wczesną wiosną będzie to realizowane. Plus będą zwane inne inwestycje mające na celu właśnie rozbudowę tamtego
tamtego obszaru i też dzisiaj na sesji Państwo będą mieć uchwały o to, abyśmy dokonali zakupu gruntów w Jodłowcu, na które się zamienimy z Lasami Państwowymi właśnie pod kątem rozbudowy tej instalacji w Żudzie. Także cały czas tam są prowadzone prace. W tej chwili tych prac może nie widać, bo są to prace studyjne, prace na dokumentach, nie prace w terenie fizyczne, ale jak dokonamy zamiany gruntów z lasami, jak już będzie po przetargu, zresztą będzie Pan Prezes tutaj w którymś z kolejnych punktów, to można o to spytać, czy taka dokumentacja jest przygotowana przez spółkę, czy nie jest przygotowana przez spółkę. Także tutaj wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli byśmy, proszę Państwa, jeżeli byśmy nie wywalczyli tego, że nasza instalacja otrzymała status RIWOK w wojewódzkim planie, to faktycznie scenariusz, o którym mówił tutaj Pan Radny, nie pamiętam, który, czy Kowalski, czy tu ja któryś z radnych Klubu Sportu, Zdrowia i Edukacja, to faktycznie ta instalacja zamknęłaby swoje podwoje 30 czerwca 2016 roku i koniec, nie byłoby nic. Teraz, dzięki temu, że mamy to w wojewódzkim planie, dalej będzie działała instalacja w Wieluniu i nie będziemy musieli wozić odpadów właśnie do innych podobieństw, które by ewidentnie by nam podniosły koszty odbioru odpadów od mieszkańców, tym samym podniosłyby to koszty dla mieszkańców, także to będzie mieć większy wpływ na. Tu jeszcze było pytanie odnośnie zakupu Fiata dla WDK. No oczywiście, proszę Państwa, ten Fiat to nie jest to, co mamy wpisane w tej budżecie jako zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, ponieważ to jest, ten bus to jest dla warsztatów terapii zajęciowej. I dzisiaj będzie na sesji, jest w punkcie z Petronu 70 tysięcy, które otrzymujemy na rzecz tego busa. To jest całkowicie dwie niezależne od siebie pozycje w budżecie i no to jest Fiat, ten Kubo, to nie jest ta pozycja. Ta pozycja, ona jest przypisana dla warsztatów terapii zajęciowej, tak, do MGOPS. Proszę Państwa, jeszcze Pan Radny Kucharski pytał o parking przy ulicy, przy osiedlu Wyszyńskiego. Proszę Państwa, umowa z wykonawcą na ten parking jest na zakończenie prac, na oddanie tego parkingu jest do końca lutego 2018 roku. Natomiast jakichś tam uzgodnień, oczywiście słownych, z wykonawcą mamy taką deklarację z jego strony, że on te wszystkie prace, no takie w terenie, czyli to związane z tym parkingiem, wykona jeszcze w tym roku, a później tylko będzie dokumentację robił. Także przed zimą, jeżeli oczywiście warunki pogodowe będą sprzyjające, ten parking powinien być zrobiony. Umowa jest zawarta do końca lutego, Panie Radny. Zresztą Pan Przewodniczący osiedla tego pilnuje bardzo tutaj mocno, przychodzi, jest bardzo, że tak powiem, wytrwały w swojej służbie i dziękuję mu też za to, że pilnuje tutaj naczelnika w tym obszarze. Przekaźnik telefonii komórkowej na Amerykance. No, proszę Państwa, sprawa jest wygląda tak, że jak Państwo doskonale wiedzą, budynek Amerykanki nie jest własnością gminy i to nie gmina. I to nie gmina zawierała umowę na właśnie to, żeby taki przekaźnik tam został posadowiony. Ta umowa obowiązuje. Myśmy oczywiście włączyli się w kwestie mediacji, żeby ten przekaźnik stamtąd zdjąć. Oczywiście było sporo problemów po drodze. Jest sporo problemów po drodze, no więc zobaczymy, jak się ta sprawa rozstrzygnie. Próg zwalniający przy ulicy Moniuszki.
Moniuszki.
proszę Państwa, tutaj mi naczelnik Kreśl odpowiada, że myśmy taki projekt, taki wniosek na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego swego czasu złożyli i on nie zyskał akceptacji przez Komisję, ale z tego, co mi tu też mówi Pan Naczelnik, to Pan Radny miał napisać bezpośrednio wniosek podpisany do Komisji, tej, która jest przy staroście, nie? Ale nie do mnie, bo to, proszę Państwa, to nie burmistrz ustala sobie organizację ruchu drogowego nawet na drogach gminnych, tylko to robi komisja, która jest przy Panu staroście. I my ileś tam wniosków kierujemy odnośnie tych znaków poziomych, pionowych i nie zawsze te znaki są przez komisję zaakceptowane. Także tutaj też proszę nie mieć pretensji do nas, ponieważ nie my jesteśmy jedynymi, którzy podejmują w tym obszarze decyzje. Lokal przy Królewskiej. Proszę Państwa, no ja, jeżeli chodzi o kwestię miejsca na spotkanie dla seniorów, jestem, uważam, z tym środowiskiem właściwie jesteśmy już umówieni, gdzie takie miejsce będzie przygotowane. Natomiast tutaj na lokal przy Królewskiej, jeżeli dobrze pamiętam, wpłynęła jakaś oferta w tej chwili do Pani Dyrektor. Musiałbym to ustalić szczegółowo. Odpowiem Panu pisemnie, jak Pan pozwoli, bo nie chcę w tej chwili strzelać. Wiem, że jakieś rozmowy się odbyły w sprawie wynajmu tego lokalu, tylko nie chcę w tej chwili strzelać, ponieważ muszę to uzgodnić. A jeszcze koszty tego teatru, to też zapomnę na piśmie to, ponieważ nie chcę tych liczyć. Będzie Pan miał Panią w ciągu kilku najbliższych dni na piśmie. Nie wiem, mam dosyć sporo tych notatek, ale nie wiem, na co odpowiedziałem, a na co nie odpowiedziałem, także gdyby Państwo radni jeszcze nie zwrócili uwagę, to ktoś, bo generalnie no, te Państwa głosy się tam poruszały w jakichś obszarach, które no, dostarałem się...
Na pewno Państwo radni przypomną Panu Burmistrzowi. No. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Czesław Korpal.
Jan Kępiński.
Pan radny Mieczysław Majer. Pan radny Jan Kępiński.
Kazimierz Leś.
Pan radny Kazimierz Leś.
Bożena Żurek.
Pani radna Bożena Żurek.
Janina Zapłotna. Wojciech Zuja.
Pan radna Janina Zapłotna. I pan Wojciech Zuja. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie ma. Lista mówców zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala.
Menadżera powinno się jeszcze zabezpieczyć centrum uchodźców. Mówienie, że pieniądze płyci 6 to jest liczne. Z drugiego takie wnioski odnośnie tego wniosku w hotelu. Czytając ten artykuł, podlewnica jest oparty na wodach geograficznych, znaczy na ciepłych wodach. Dzieci ten podział sportu, podział środków na sport. No, można to się, ale ja uważam, że to jest realizm, bo jeżeli 542 tysiące dalej się na MKS i teraz policzyć tych młodzież przede wszystkim, która tam jest, a pozostaje 170 tysięcy na pozostałe zespoły, które wynika się w UFTZ 170 tysięcy, ta proporcja jest nieuczciwa, na moje zdanie. Bo mimo tego, że jest sport zawodowy, to powinien być oparty w największości na sponsorach. Można to dofinansować, wypożyczyć sali czy inne rzeczy, ale tu jest Panie Burmistrzu, tu za przesadę. 170 tysięcy na pozostałe, gdyby tak się liczyć na osobę, to tutaj są grosze, a 542 tysiące na KS to jest bardzo kolosalna, niekorzystna różnica.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie burmistrzu, nie będę się odnosił do tych perspektyw sprzedaży tych gruntów. Oczywiście również mam nadzieję, że kiedyś zostaną sprzedane i będą przynosiły określone zawody dla naszej gminy. Przy czym mówiąc o szybkiej sprzedaży, po prostu nie wierzę. Nie wierzę w ten termin 3 stycznia i w najbliższe właśnie te perspektywy, możliwości sprzedaży tych gruntów. Pan burmistrz tutaj raczył wypomnieć, że inni poprzednicy pana to nic, żadnych terenów nie załatwili i tak dalej. Pan przypomina sobie, a może nie przypomina sobie, że ja z takim hasłem między innymi przystępowałem do wyborów w pierwszej kadencji, żeby właśnie stworzyć taką inwestycyjną strefę. Były zupełnie inne czasy, inne uwarunkowania, inne możliwości, inne pieniądze. I owszem, no może pan ten argument ciągle używać, ale wracając do tematu tych obecnych terenów po cukrowni. Ja, proszę państwa, widziałem naocznie tereny inwestycyjne w Oleśnie, widziałem na zdjęciach w internecie wiele innych terenów inwestycyjnych przygotowanych dla potencjalnego przedsiębiorcy i te tereny, panie burmistrzu, no, zupełnie inaczej wyglądają. Pan mówi, że to są tereny zakupione, uzbrojone. Uzbrojone to są części, można powiedzieć, tej starej terenów po cukrowni, tej starej części, zaś tam, gdzie są te pozostałe tereny z tyłu, między innymi, gdzie są te doły po stawach i tak dalej, no tam nie ma żadnej infrastruktury. Tu oczywiście no, jest przyłącze energetyczne, prawda, o odpowiedniej mocy. Gdzieś tam jest również przyłącze kanalizacyjne i wodne. Ale miałem okazję ostatnio i to z kolegą obecnym tutaj Adamem Ustyniakiem odwiedzić te tereny inwestycyjne. Proszę państwa, no pożal się Boże. I w tej starej części widok jest przeokropny. Każdy inwestor, który potencjalny, który by tam przyjechał, spojrzał na to, co proponujemy, złapałby się za głowę i by szybko uciekał z tamtego miejsca. Nie mówię już o tych drugich terenach, które pan Kitowicz miał wyrównać, prawda, najpierw wybrać szlam, później wyrównać te tereny, utwardzić, prawda, na zasadzie, żeby grunt był stabilny. To zostało oczywiście niewykonane. No, tamte tereny wyglądają jeszcze gorzej. Ja myślę, że zresztą pan takie pieniądze również planuje w wieloletnim planie inwestycyjnym, żeby faktycznie te tereny nasze spełniały tę rolę takich z prawdziwego zdarzenia tych terenów inwestycyjnych. Naprawdę tam jeszcze musimy kilka milionów, jak nie kilkanaście, zainwestować, aby wówczas zaprosić tych przedsiębiorców i pokazać im, proszę bardzo, tu jest wydzielone, tu są drogi techniczne, prawda? No, ktoś by widział perspektywę powstania swojego zakładu. Obecnie tego nie ma. Serdecznie zapraszam, może kiedyś z jakąś większą grupą w ramach jakiejś komisji przyjechalibyśmy się z panem burmistrzem i naocznie zobaczyli, jak to wygląda i co tam należałoby jeszcze uczynić, aby te wszystkie warunki spełnić. Raz byliśmy, również zaprosiłem pana burmistrza. No wówczas to pan burmistrz przekonywał nas, że te doły dobrze, że one nie są zasypane, ponieważ był specjalista z NAPCO i on prosił, żeby specjalnie tych dołów, stawów nie zakopywać, ponieważ no i tak oni fundamenty pod stropy i pod jakieś słupy betonowe będą kopali, no więc nie ma to sensu. No, uważam, że to było po prostu nieprawda z pana ust. Wybieg, zresztą których to wybiegów stosował pan no bardzo wiele. Ale cieszy mnie z pana wypowiedzi, panie burmistrzu, to, że no do pewnych takich obiektywnych ocen dojrzał pan i już potrafi pan jakby obiektywnie ocenić zachowanie dyrekcji zarządu NAPCO, bo faktycznie myśmy już to wcześniej jakby sugerowali, że możemy my, jak i Olesno, możemy być po prostu w rękach tej firmy jako karta przetargowa, bo na to de facto prawdopodobnie z tego, co ja mam informacje, a mam tam kolegów i między innymi jeden z nich jest przewodniczącym Solidarności na APKO, tak mówił, im cały czas zależało na tym, żeby te tereny wykupić. Obecnie na APKO tam buduje, stawia kolejną halę, nie wiem, czy ona już jest zakończona, był cały dyrektor na Europę, no i podpytywano, co dalej z NAPKO, jak tam rozwój, prawda, powiedział tylko tyle, że jeżeli będzie rozbudowa, to tylko biorą pod uwagę powiat oleski. Także o Wieluniu w ogóle się nie wspominało. No ale, no tak wyszło, po prostu wyszło. Proszę Państwa, ja jeszcze, Panie Burmistrzu, króciutko tylko w sprawie tego konkursu na ten basen i otoczenie. Ja chciałem powiedzieć, że cieszę się bardzo, zresztą już to mówiłem wcześniej, że Pan Burmistrz podjął takie kroki zmierzające do tego, aby no, uczestniczyć w konkursie i ewentualnie pozyskać środki unijne na realizację tego projektu, no, który czeka jakby w kolejce już od wielu lat. Z tego się bardzo cieszę. No nie wiedziałem tylko, że ten cały projekt, no kolokwialnie mówiąc, padnie na tej części formalnej. I ja to uważam, że pan Bajor, ta jego firma jest za to odpowiedzialna. Bez względu na to, czy pan i my uważamy, że faktycznie były błąd jakiś był, czy nie. Firma, z którą się podpisuje, powinna w umowie z taką firmą powinno być zagwarantowane. Jeżeli przejdzie ten etap formalny, okej, okay. Bo w tym drugim etapie, przy podziale już środków, no to różnie bywa. Raz w tą i tutaj na pewno nikt do nikogo nie miałby pretensji. Po prostu jest pula 100, a zapotrzebowanie na 400, no ktoś musiał odpaść. I tu ja mam osobiście tylko właśnie żal, że ta umowa podpisana z panem Bajorem, no nie zawierała takiej właśnie klauzuli. A ja sobie przypominam, że były firmy, już za moich czasów firm piszących projekty pod środki unijne było bardzo wiele. I były takie rozmowy nawet z naszej strony, że my dopiero płacimy danej firmie, jeżeli przejdzie ten pierwszy etap. I naprawdę zostanie punktowo ten projekt wysoko oceniony. W innym przypadku po prostu pieniądze są niewypłacane. Ale panie burmistrzu, ja mam jeszcze jedną uwagę. Ja uważam, że zawsze uważam, że pan nie potrafi przegrywać. Nie potrafi pan przegrywać z klasy. Przegrał pan, no niestety, nie udało się, podjął pan próbę, mówię, za podjęcie próby nisko głowę tutaj schylam, ale to, co pan później odstawił, to są naprawdę wstydy. Uważam, że powinniśmy się my, jako mieszkańcy gminy, wstydzić. No zbieranie wokół siebie, prawda, tych, którzy no, nie uzyskali tych środków, prawda, gdzieś tam wypominanie innej gminie, że ona w sposób nieprawidłowy, niesprawiedliwy otrzymała te środki, to jest poniżej krytyki. Poniżej krytyki. To jest, moim zdaniem, to jest próba jakby z siebie zrzucenia wszelkiej odpowiedzialności. To nie ja jestem winien, to nie moi współpracownicy, prawda, tylko Urząd Marszałkowski, Pan Marszałek, Układy Polityczne i tak dalej, to są winni ci, którzy dostali, a ja nie. I tu muszę powiedzieć, no, że przykro mi jest, że Pan w ten sposób się zachował i nie pokazał klasy. Ja muszę Panu przypomnieć, Pan pamięta, że może nie, że ja również składaliśmy jako gmina za mojej kadencji, na drugiej właśnie kadencji, kiedy Pan był burmistrz, Pan był radnym, składaliśmy na rewitalizację centrum miasta, bo ten program jest od lat. I mieliśmy ogromne szanse. Ja rozmawiałem też z marszałkami, mieliśmy mieć na 100%. Co się później okazało, że dostała Zduńska Wola na rewitalizację chyba ratusza. W ogóle budowę nowego, o tu kolega Kępiński. Byłem zły, wściekły. I ja wiem, że wtedy radni, a wśród nich pan również po mnie się przejechali ostro, mówiąc: panie burmistrzu, pan nie umie załatwić środki unijne. To trzeba umieć robić. No cóż, nawet w tej całej złości napisałem takie listy do wszystkich marszałków, do marszałka i wicemarszałków i do różnych instytucji z ogromnymi pretensjami, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie. Efekt był taki, że już później do samego końca w Urzędzie Marszałkowskim nie miałem co liczyć na jakiekolwiek środki. I podejrzewam, że pan będzie miał również takie problemy. Także no po prostu no, trudno się z tym pogodzić, ale trzeba. I trzeba to robić niekiedy z klasy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rada i zebrani goście. Chyba się Państwo zorientowali, że nie należy żadnej grupy tutaj, ani do Sportu Zdrowia, ani do koalicji Pana Burmistrza. Jestem neutralny. W związku z tym wypowiadam się jako niezależny na temat właśnie wykonania budżetu. Ale teraz, Panie Burmistrzu, tyle, co ja tutaj wysłuchałem. Niemniej jednak, teraz mogą odczuwać tutaj zebrani, że jestem w Pana koalicji. Ja nie jestem w Pana koalicji. Ale ja nie potrafię też znieść wiele takich uwag, gdzie się tylko wali w burmistrza. Nie potrafię. Stąd też się nie potrafię pogodzić z tym, że imprezy organizowane w naszym środowisku powinno się je ograniczyć. Mnie się wydaje, że ich jest niewiele, a nie ograniczyć. I one są potrzebne. Temu społeczeństwu się należy tutaj jakaś rozrywka. Nie takich grajdziołek, gdzie tutaj się nic nie dzieje. Tej młodzieży jest potrzeba, to dance, które się odbywa. To jest po pierwsze, że to chyba za kolegi burmistrza tego Dudy to było zainicjowane. Mnie się to bardzo podoba. Nie tylko to jest promocja tego miasta. Jest. I tutaj nie powinniśmy, bo to jest też dla tych młodych ludzi, którzy dorosną kiedyś i będą trzymać sztern jeszcze. Teraz basen. Na temat tego basenu, który się tutaj wypowiada. Panie burmistrzu, pewno chciał pan ładnie opracowania, przygotowania, środki. Firma, która to opracowywała, tą odpowiednie dokumenty, uzgadniała z Urzędem Marszałkowskim. Ja wysłuchałem całą konferencję. I jakżeż to jest? Czyli nie powinno absolutnie być żadnych zastrzeżeń, a to w przedbiegach od razu zostało odwalone. To jest jak, ja podejrzewam to, jak tu podejrzewa kolega Korpat, że to nie jest polityczna zagrywka. To jest to. Ale tutaj, panie burmistrzu, że miasto takie jak Błaszki, ale ponad 7 też otrzymał się na górę. Nie otrzymał? Tak, zreoczyło. To jest właśnie dziwne. Dziwne, dlaczego tak się to dzieje. My jesteśmy na tych obrzeżach i tak się tak odpala. Województwa Centralskiego na razie nie będzie. A teraz odnośnie NATO. Tutaj też padają te uwagi odnośnie NATO. Panie burmistrzu, ja też, wszyscy, całe społeczeństwo w mieście żyło, będzie mieć 2500 ludzi, nowe miejsca pracy i tym podobne. Ja na barki tego, że pan był początkującym burmistrzem, że też pan to przeżywa emocjonalnie i nawet nie dopełnił tych wszystkich formalności, o których już wszyscy przedmówcy mówili, czy umowy intencyjnej, list intencyjny, czy umowa intencyjna i tak dalej, jakaś wstępna umowa. Tego się nie dało, absolutnie. Ale dzisiaj wiemy, że ta firma Nabko ma kłopoty również ze swoim rynkiem zbytu, prawda? Bo przejmują to Francuzi. Ciekawe, jak to będzie dalej wyglądać. I stąd też w pewnym sensie. Ja tu rozgrzeszam w tej chwili pana burmistrza, bo myśmy tak emocjonalnie wszyscy podeszli tu radni do tego, że zaciągnięcie tego potężnego kredytu zaciągnęliśmy. Ale to jest nauczka. To jest nauczka na przyszłość. Teraz dalej. Jest, panie burmistrzu, taka jest bardzo ważna, istotna sprawa. Jeżeli mamy do czynienia z gruntami, które chcemy zbyć i zgłaszają się firmy, żeby to nie było anonimowe, żebyśmy wiedzieli, co to za firmy i jaką rodzaj działalności tam chcą uruchomić. bo to musi być uzgodnione nie tylko ze środowiskiem tam mieszkającym, a może i zakładami też pracy, które istnieją tutaj nasze rodziny w mieście. Stąd nie wolno jest absolutnie, musimy o tym my jako radni w pierwszej kolejności wiedzieć. No i to chyba ja skończę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę radnego Kazimierza Leśa.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni i Goście. Prawdopodobnie już wszystko jest powiedziane, a może nie wszystko. Mnie tutaj jedna taka uwaga się nasunęła i chciałbym do niej powrócić, bo po stronach, po obu stronach przychody, rozchody w budżecie były i dobre, i złe strony. Tu nie można powiedzieć, że zawsze wszystko się uda. Jeżeli pamiętamy, jak był przyjmowany budżet, ja byłem zdziwiony, że nie ma deficytu. Nie ma tu radnego, który mi zwrócił uwagę wtedy. No ja jestem niedouczonym radnym jeszcze, także wydawało mi się, że jak mamy nadwyżkę, to sobie bardzo swobodnie gospodarujemy, nie patrząc specjalnie, czy to nam się potem zbilansuje. Ale okazało się, że mnie bardziej chodziło o to, że nie wierzyłem w to, że sprzedamy te tereny w takiej sumie. To była dosyć wysoka, jeżeli pamiętam, 12 coś milionów. Tak, tak, ale po stronach, po przychodach, dochodnie. Dzisiaj słyszę, że ta nadwyżka mogła być przeznaczona na spłatę kredytu. No i tak jak powiedziałem, nie by to na myśl nie przyszło. I żadnemu radnemu nie przyszło, tak jak powiedział pan burmistrz. Ale czy pan burmistrz i jego służby nie mogły tego zaproponować też? Może by to było całkiem zgrabnie. Teraz do drugiej sprawy dojdę. Mianowicie będziemy w następnym punkcie, bo już to poruszyliśmy, omawiać zaciągnięcie następnego kredytu. Jeżeli to jest zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytu, to rozumiem, tak czynimy to i nie jest źle, tylko czy jest potrzebna aż taka suma duża, jak się proponuje. I jeżeli mogę jeszcze jedno, poruszył pan burmistrz sprawę przedsiębiorstwa komunalnego Rybogu. To żeby nie zabierać dwa razy głosu, to może tutaj dopytam. Mianowicie chodzi o finansowanie tego przedsiębiorstwa. I w zapisie jest, że dotacje dopiero może ruszyć sprawa, jeżeli będą finanse, czyli musimy uzyskać dotacje. Czy te dotacje będą w odpowiednim terminie? No i dalszy punkt jest dotacje, pożyczki i ewentualnie znowu kredyt. Więc te sprawy tak jakby się łączą. To jest moje spostrzeżenie. Jeżeli w tym punkcie pan burmistrz może, nie czekając na prezesa, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Panie burmistrzu, na wiele pytań pan odpowiedział. Ja zadałam tylko jedno i nie uzyskałam odpowiedzi. Jak na podstawie zawartego aktu notarialnego wypłacił pan kwotę 8 400 000, skoro nie pan Kitowicz nie spełnił zawartych w akcie notarialnych warunków, czyli nie wyrównał terenu, nie wykartował, czyli nie usunął korzeni. To wszystko zostało w takim stanie, w jakim było przed niego nabyte.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Janinę Zapłotnicką.
Janina.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Szanowni radni, zaproszeni goście. Proszę mnie źle nie zrozumieć, że to co powiedział tu kolega radny Kępiński, że on nie jest w żadnej koalicji, a też nie jestem w koalicji. I że nie jestem, że możecie powiedzieć, że staram się być obrońcą pana burmistrza, ale ci, którzy ze mną współpracowali przez wcześniejsze kadencje, starałam się zawsze na dobre i na złe wypowiadać to, co czuję i dlatego chciałam się podzielić również tym, co usłyszałam. W odpowiedzi na zadawane pytania przez poszczególnych radnych i odpowiedź pana burmistrza mnie osobiście przekonuje. Proszę państwa, jest taka sytuacja, że tak jak się jest dyrektorem przedsiębiorstwa czy prezesem, tak burmistrz jest tak jakby był prezesem tego zakładu i ma swoich pracowników i od tych pracowników powinien dużo wymagać. Sami wiemy i to co tu państwo mówicie, to wszystko zwalamy na kark pana burmistrza, a ja uważam, że pan burmistrz powinien wyegzekwować to od swoich pracowników. To, że kupiliśmy grunty, to uważam, to co powiedział burmistrz, że nigdy na nich nie stracimy. Faktem jest, że to wszystko długo trwa, ale przez, jak ja jestem już teraz w którąś kadencję, nie mieliśmy tyle gruntów, co posiadamy w tej chwili. Mówiliśmy tu, że pan burmistrz mówił, że nikt się nie odnosił do budżetu. Panie burmistrzu, omawialiśmy na komisjach. Ja między innymi dużo pytań zadawałam. W związku z powyższym uważam, że nie będę się powtarzała. I powtarzam jeszcze raz. Burmistrz powinien, tak jak ja powiedziałam, egzekwować od swoich pracowników. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ to, co robiło tutaj, prawda, robiło tą ostatnią kontrolę. Proszę państwa, jest, no przecież jest urząd, znaczy dział, wydział podatkowy, w trakcie tej kontroli poprawił od razu jakieś tam podatki. Natomiast panie burmistrzu, należało zmienić przy kontrolujących człowiek, który odpowiada za aneksy, nie wiem kto to, który to z urzędników był, w czasie tej kontroli należało też zmienić. Już by tego punktu szóstego nie było. Czy ludzie po prostu, pańscy urzędnicy, nie myślą? No przecież można było to dokonać i nie byłoby tego szóstego punktu, że trzeba go, prawda, z którego będzie się pan spodziewał. I w związku z powyższym uważam, że proszę państwa, jest tak, że czasami się podejmuje decyzje i te decyzje tak samo jak w gospodarstwie domowym, tak samo i w zakładach nie wychodzą. Ale ja uważam, że trzymajmy kciuki i żeby było lepiej, a nie gorzej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Psuję. Jest to ostatni mówca.
Panie Przewodniczący, tak na ciepło, to chciałem się dowiedzieć od pana burmistrza, kto był przy podpisywaniu tego aktu notarialnego. Jeżeli tutaj pani Janina Zapodna wymieniła pyta, to też chciałbym się dowiedzieć, kto był. I tak właśnie się zachował, jak się zachował. Panie burmistrzu, wracając teraz do pana wypowiedzi, ja martwię się po prostu, że tylko 20% zostało przeznaczone na OSP, a 16% zostało zrealizowanych w pierwszym półroczu na inwestycje, żeby pan miał tego świadomość. A jeśli chodzi o tutaj rewizję Dąbrowy, jak najbardziej się cieszę, że takie miejsca powstają i chwała, że rozwijamy to OSP. Naprawdę bardzo dobrze. Czekam tylko, żeby pan to zrealizował, bo naprawdę to jest jedyna inwestycja, którą pan skończy w tej kadencji. No myślę, nie mówiąc o chodnikach, tak? To jest jedyna inwestycja, którą pan skończy. Taka ogromna. No, dużo. Dlaczego mamy 4 miliony nadwyżki, weszliśmy 4 milionową nadwyżkę? No ponieważ pan nie wykonał budżetu za tamten rok. No i to jest oczywistość. 4 miliony przeszło na ten rok, miały one iść na inwestycje. I co ciekawe, panie burmistrzu, wykonał pan w pierwszym półroczu z tych 4 milionów tylko 2 miliony. 2 miliony w tym pierwszym półroczu. Także z 4 milionów zniknęły 2 miliony. No to słuchaj. Kiedyś zaczął pan zwracać się do radnych właśnie, że to my, że to wy właściwie, tak, podejmowaliście decyzję, to właśnie radny Majchert tutaj przytoczył, że pan ma ten syndrom super trenera takiego, tak, że to nie ja przegrywam, to przegrywa drużyna, to ja wygrywam, a oni tylko sobie tam biegają, prawda? To tak samo jest tutaj z radnymi, to radni podejmują kluczowe decyzje, to nie ja odpowiadam za to, co spartaczyłem, to odpowiadam radni, ale ja podpisuję takie najważniejsze umowy w mieście, super jestem na super burmistrzem, a radni to tam nawet nie muszą o pewnych rzeczach wiedzieć. Panie burmistrzu, to co powiedział właśnie radny Majker, a cukrownia jest w pełni uzbrojona? Czy na przykład, czym różni się na przykład uzbrojenie od dworca, od cukrowni, o tych terenach, o których mówił radny Majker? To pan właśnie nie dozbroił w kanalizacji jodłowca, bo został kilometr uzbrojenia właśnie terenów inwestycyjnych na jodłowcu, mogliśmy tam zrobić. Został kilometr kanalizacji niedociągnięty. Jeśli chodzi o atrakcyjne ceny terenów w Wieluniu, no nie dziwię się, że są takie atrakcyjne, panie burmistrzu, naprawdę zgadzam się z panem, bo to są ostatnie tereny, jakie my posiadamy i nic więcej nam nie zostanie. No to co powiedziałem w swoim pierwszym wystąpieniu. No i dług. Dług się nie zmieni do końca roku, ale co zostanie nam na koniec roku? No niestety deficyt 7,5 miliona. Co zrobimy z tym deficytem? No trzeba będzie coś zrobić, prawda? Co nam zostaje? Albo nie wykonamy inwestycji, albo będziemy musieli wziąć kredyt na pokrycie deficytu. Także panie burmistrzu, może pan, ponieważ pan się konsultował z wójtami, burmistrzami, czy też prezydentami miast, tutaj naszym uczciami, bo pan bardzo tak chciał wygrać ten wniosek o baseny. Chciałem się zapytać, może pan z wójtem gminy Ostiaków rozmawiał, ile wydał na swój wniosek pan wójt gminy Ostiaków? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w dyskusji. Bardzo proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi i również na pytania, na które pani odpowiedział pani radnej honoracie Freusz Grzelak.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni zebrani państwo. Pan radny Czesław Korpak wraca do tematu na to, że nie została podpisana umowa wstępna. No, proszę państwa, my jako samorząd, jako instytucja publiczna, która sprzedaż swoich terenów musi dokonywać w formie przetargu, nie możemy przed przetargiem podpisać umowy przedwstępnej z jakimkolwiek inwestorem. Jeżeli byśmy taką podpisali umowę, to następnego dnia mamy wizytę prokuratora, na jakiej podstawie ja w tej chwili deklaruję w firmie, że ona kupi te tereny, skoro to jest przetarg. Nie mam prawa takiej umowy przedwstępnej podpisać. Nie mam prawa takiego umowy. Po prostu. I teraz, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Otóż według pana radnego Korpara środki, które gmina wydaje na promocję poprzez sport, poprzez MKS są za wysokie, a według radnego PSUI środki, które są wydawane przez...
Powiedziałem o wykonaniu budżetu, nie wiem, czy pan zrozumiał, to jest na poziomie 25%, a nie powiedziałem nic o wydatkach, nie wiem, czy pan to zrozumiał.
Powiedział pan, proszę pana, o tym, że sport w Wieluniu za tego burmistrza leży, ponieważ jest tylko wykonanie 20%. Nie, tak pan powiedział. Powiedział pan, że tutaj ja pokazuję, jak dbam o sport, natomiast według tego, co pan przytoczył, tylko jest 20% wykonanie. Co się wiąże z tym, że ja nie dbam o wieluński sport? Taka była poeta z pańskiego wystąpienia, ale to nie odchodzi, proszę państwa. No przecież ja nie mam złudzenia i nie jestem naiwny, że no wszystkie potrzeby wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców jest w tym stanie to jest po prostu niemożliwe. I to, co dla jednego jest kwotą właśnie, dla innego będzie nie za mało. Normalnie. Pan radny Majchel podaje pod wątpliwość, czy nam się uda tereny na cukrowni szybko sprzedać. No, czas, proszę Państwa, mija bardzo szybko. Wręcz za szybko, jak niektórzy z nas patrzą na to. Natomiast ja nie o to, żeby się tłumaczyć, ale proszę Państwa, zupełnie inaczej, zupełnie inny przebieg, inaczej się przedstawiają transakcje kupna-sprzedaży gruntów w relacjach między osobami fizycznymi, czy między firmami, a między tutaj samorządem. No, nas niestety, no, jest takie prawo i musimy się do tego stosować po prostu. Obowiązują przepisy, które w tej chwili od momentu, w którym my znajdziemy potencjalnego inwestora chętnego do zakupu gruntu po tereny inwestycyjne, to od dnia, w którym on wyrazi taką wolę, do dnia, w którym możemy się spotkać, w którym może dojść do przetargu, czyli on musi fizycznie przyjść, mija około 5 miesięcy, proszę Państwa, około 5 miesięcy. Jeżeli te wszystkie procedury są dowolne, jest to kwota oczywiście powyżej 500 000 zł, to mija niestety 5 miesięcy. To ci 5 miesięcy w gospodarce to naprawdę bardzo duży okres czasu. No i ktoś, i tu może dojść do różnej sytuacji, może dojść do różnej sytuacji. To tak to po prostu jest. No i mówię, czas mija bardzo szybko, także będzie, ten czas weryfikuje nasze plany, nasze założenia, nasze oczekiwania. Jeszcze tutaj pan radny Majchel na temat tego wniosku o rewitalizacji. Proszę Państwa, ja jestem dla nas, proszę Państwa, ten wniosek na rewitalizację basenu, targowiska, ta wartość. Na pewno żadna inna inwestycja, o którą możemy ubiegać się o środki do Urzędu Marszałkowskiego, nie będzie o takim ciężarze finansowym. Nie będzie takiej inwestycji. I ja, szanowny panie radny Mieczysławie, jeżeli byłoby tak, że nasz wniosek przepadłby właśnie w części formalnej, jako jedyny wniosek, który tematycznie odnosi się do rewitalizacji basenu, włożyłbym na siebie wór pokutny, prawda, i bym przyjął to, że zawaliliśmy, krótko mówiąc. Natomiast ja nie mogę się pogodzić z tym, że dokładnie taki sam wniosek, tematycznie taki sam wniosek, pod Dębicach, to co u nas uznają, że jest to pomoc publiczna, prawda, a pod Dębicach nie jest to pomoc publiczna, kiedy tam wedle orzeczenia Komisji Europejskiej, która określiła w roku 2001 orzeczeniem, kiedy jest pomoc publiczna. Która to Komisja Europejska określiła, kiedy występuje pomoc publiczna w sytuacji budowy basenu. Otóż tam są 4 punkty, które muszą być spełnione. I żaden z tych punktów wielu nie występuje, bo tam chodzi o to, że nie mogą z tego basenu korzystać obywatele innych krajów. Unii Europejskiej tam takie dwa, ale jeden jest taki, że w odległości do 50 km nie powinno być innego podobnego obiektu. No to ja się pytam, ile kilometrów od Poddębic są terby u niego. To jest 15 km. I to, co w Poddębicach, nie ma w ogóle z tym żadnego problemu. U nas, no proszę mi poradzić, ile od nas, od Wielunia tych kilometrów jest najbliższy basen? No, mniej więcej jest 50 km, prawda? To jest do Chatu, prawda, jakiś tam Kleszów, ale to jest, to się mieścimy generalnie w tym obszarze. Ja się z tym nie mogę pogodzić, bo gdyby nasz wniosek oceniał dwóch ekspertów, niezależnych ekspertów, i ci eksperci właśnie będą punktowo określiliby, że niestety my tutaj nic nie mamy, to ja wtedy oczywiście, natomiast ocenę formalną dokonują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, nie eksperci, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, czyli osoby, które jeszcze, żeby dodać tutaj obrazu, bardzo wielu dobrych ekspertów odeszło z Urzędu Marszałkowskiego. Prosto, w tamtym roku i poszli do firm prywatnych, które piszą wnioski, prawda, unijne. I był nabór ludzi naprawdę słabych, merytorycznie bardzo słabych, bo jeżeli, no ja już nie chcę wchodzić w szczegóły,
W każdym razie korzystamy z procesu odwoławczego i są w tej chwili przypadki w naszym województwie, gdzie ja znam osobiście dwie firmy, które odwołały się od decyzji właśnie takiej, że na części formalnej ich wniosek przepadł, odwołali się do sądu i sąd te wnioski przywrócił. Oczywiście jest problem z tym, no bo jeżeli środki zawarte umowy, natomiast wówczas my mamy się prawo domagać zwrotu środków finansowych za to, co nie ponieśli. O to chodzi. Ponieważ jest tak, że jeżeli my odwołamy się do sądu, to sąd w ciągu 30 dni od czasu, kiedy musi taką sprawę rozpatrzyć administracyjnie. I mówię, gdyby nie było jasnego określenia przez Komisję Europejską, kiedy jest umowa, to bym naprawdę absolutnie nie walczył o to. Natomiast kiedy widzę, że jest orzeczenie i są dwa takie same tematy i ten temat Podlewica, który no jest, proszę Państwa, no, na chłopski rozum. Jeżeli w poprzednim unijnym rozdaniu, Urząd Marszałkowski inwestuje w termin unijny kwotę ponad 100 milionów złotych. 100 milionów złotych. Publicznych pieniędzy. A w tym rozdaniu unijnym i termin unijny to nie jest super opłacany biznes, żeby było jasne. I w tej chwili ten sam Urząd Marszałkowski inwestuje kolejne pieniądze publicznych pieniędzy, naszych pieniędzy również, bo to nie jest tak, że pieniądze unijne to są pieniądze, które nam, nie wiem, Święty Mikołaj w prezencie daje. Ja przypomnę, że my jako Polska w tym roku płacimy 18 miliardów złotych tytułem składki do Unii Europejskiej. 18 miliardów złotych, prawda? Czyli te pieniądze z Polski via Bruksela wracają z powrotem. No to i budujemy 15 km od tego Unii kolejny kompleks termalny. To co, nagle nam przybędzie o 100 tysięcy więcej mieszkańców w tamtym terenie, że oba te baseny będą rentowne? No jest to niemożliwe, proszę Państwa. A żeby jeszcze był, a to jeszcze ciekawego jest. A no ciekawe jest to, że w poprzednim unijnym rozdaniu Podgębice dostały pieniądze właśnie z Urzędu Marszałkowskiego również na pijanie wód leczniczych właśnie na tej geotermii. I się okazuje, że nie mogą tego zrobić, ponieważ w tej wodzie jest ołów, prawda? Są metale ciężkie. I teraz Urząd Marszałkowski o tym wie. Teraz Urząd Marszałkowski daje pieniądze na basenek geotermalny, gdzie woda jest z metalami ciężkimi, prawda? No to kto pojedzie do term, w których woda ma ołów? No ja się pytam o to. Ja się po prostu o to pytam i stąd ze mnie to się burzy. Ja się nie mogę pogodzić z tym i oczywiście być może będzie tak, jak to miało miejsce za Pańskich czasów, że ja w tej chwili stracę, tak powiem, inne możliwości na środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. Tak może być. Natomiast uważam, że też trzeba mieć znać poczucie własnej wartości. I jeżeli w tym akurat procesie uważam, że winy ze strony ani pana Bajora, ani tego, co myśmy zrobili, nie było żadne. I pracowaliśmy bardzo ciężko na to. Przypomnę, państwo radni, uchwaliliśmy program rewitalizacji miejskich. To był naprawdę obszerny dokument, który wymaga naprawdę wielu tygodni, wręcz miesięcy pracy, dużej pracy, którą wykonaliśmy. I powtarzam jeszcze raz, gdyby marszałek uznał, że tak, nie finansujemy basenów z rewitalizacji, w ogóle w całym województwie, bo baseny już były, baseny są nierentowne. Mówię, ubieram worek pokutny i absolutnie nic nie robię. Natomiast w tej chwili też uważam, że trzeba pokazać, jeżeli jesteśmy przekonani o swojej racji, bo oczywiście o tym mówię, żeby ten cały proces doprowadzić do końca. I zobaczymy, jak się skończy. Czas mija bardzo szybko, tak jak mówię.
Niech się wyczerpie.
Pan radny Jan Kępiński mówił, pytał o tą geotermię, że myśmy tutaj nie składali tego wniosku na geotermię. Geotermia, na odbiór geotermalny będziemy składać wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo tam są pieniądze na geotermię i taki wniosek będzie złożony. Jak piszemy umowę teraz z Narodowym Funduszem i z Ministerstwem Środowiska odnośnie gminy Obiegu Zamkniętego, tam jednym z elementów tego programu jest również odbiór geotermalny. I ten odbiór geotermalny będziemy mieli w następnym roku. w następnym roku zrealizować. Pan radny Leś, pan tutaj mówił odnośnie tego kredytu, który, no to myśmy z tych środków, które miały wpłynąć ze sprzedaży majątku po byłej cukrowni, ustalili, że na spłatę kredytu przeznaczamy ponad 4 miliony, a resztę no, dajemy na inwestycje, bo te pieniądze po prostu poszły tutaj w inwestycje. RIBOK i sprawa dotacji i pożyczki. No to tutaj proszę Państwa, ja to mówiłem wcześniej. Jesteśmy właściwie już w przededniu zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie programu grybarzowego Gmina Obiegu Zamkniętego. I tam w ramach tego programu jest między innymi jest dotacja i pożyczka na budowę kompostowni. I na tą, po zawarciu tej umowy, przedsiębiorstwo komunalne złoży wniosek do Narodowego Funduszu i te pieniądze ma niejako w pakiecie zapewnione, prawda? I dotacje i pożyczkę. Plus ma środki własne, które Państwo analizowaliście, to sprawozdanie finansowe spółki, to tam są środki pieniężne w gotówce, odłożone na kontach właśnie, żeby również ta inwestycja była finansowana ze środków własnych. Panie radny Żurek, ja odpowiem w ten sposób, że cała ta transakcja odbyła się zgodnie z prawem. Pan radny Psuja, kto był przy podpisaniu aktu był ja byłem, pani notariusz, no i sprzedający. Pan radny Psuja odnośnie, proszę Państwa, to Panu powiem tak, że jeżeli chodzi o to, czym się różni od cukrowni, to choćby tym, że na cukrowni mamy dwie niezależne stacje trafu. No a jedną takiej stacji trafu nie mamy. Mamy tutaj drogę powiatową i drogę gminną. Mamy, proszę pana, mamy blisko obwodnicę tutaj również. 900 metrów od cukrowni jest zjazd na obwodnicę. Mamy tutaj bocznicę kolejową, proszę pana. Także no i to jest na terenie miasta, a nie 11 km poza miastem. Panie radny, jakie to było pytanie, panie radny?
Proszę powtórzyć pytanie.
Dlaczego nie został wymieniony akt notarialny uwzględniający 500 tysięcy?
No, żeby można było zabrać akt notarialny, to muszą przyjechać. Oczywiście, to muszą przyjechać na ten akt obie strony. Jeżeli jedna strona na ten akt nie przyjechała, no to nie można było tego zawrzeć w formie aktu notarialnego. Ja przypomnę, bo to też wynika z tej kontroli, że ja bezprawnie zatrzymałem panu Kitowiczowi 500 tysięcy złotych według tego. Czyli ja powinienem całość płacić wcześniej. Natomiast ja te pieniądze zatrzymałem no, niejako narażając się. Natomiast no, chciałem tutaj chronić interes milionów.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieluń za pierwsze półrocze 2017 roku przyjęła. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza sprzeciw? Nie słyszę, wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Ogłaszam. 10 minut przerwy.